Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 362. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną są Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dzień dobry wieczór wszystkim.
I Ryszard Tojnowski, aka Rysław.
Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim.
Po tym, jak zrobiłeś sobie przerwę z Grysławem, Ryszardzie, przejmujemy cię tutaj do wirtualnego studia. Wiesz, ludzie potrzebują twojego kojącego głosu, więc nie wyobrażam sobie, żebyś mógł sobie zrobić wakacje od nagrywania.
Tak naprawdę, pozwolisz, że ci przerwę, to wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jest to część mojego przemyślnego, diabolicznego planu. Czekam, aż zostanę zaproszony do jakiegoś podcastu, po czym przejmuję ten podcast i wobec tego ogłaszam przejęcie Fantasmagierii. Od dzisiaj nie ma Fantasmagierii, tylko jest Grysław zakamuflowany. Później przejmę rozgrywkę, przejmę masę kultury i po prostu będę działał jak kardynał Richelieu w cieniu, pociągając za sznurki wszystkich polskich co lepszych podcastów. Jeszcze tylko czekam, aż Dawid Maron z podcastu mnie zaprosi i też przejmę podcast.
Jesteś jak Vivendi. Tak. Systematycznie stara się przejąć.
Jestem jak Vivendi.
Znaczy Ubisoft.
Które kiedyś władało Blizzardem, a teraz próbuje zawładnąć Ubisoftem.
Ale Ubisoft się mocno broni.
Jak tam było na Kopernikonie, Szardzie? Bardzo ci ta sława doskwierała, mogłeś się pożarać na tych korytarzach, bo wiem, że korytarze są ciasne, więc musiałeś chodzić bokiem generalnie, ale dużo fanów, fanek.
W ogóle chyba, tak mam wrażenie.
Jakiś powód do jakichś kameralnych konwentów, prawda?
Ja byłem,
czy było dużo ludzi na
miałem bardzo intensywny wyjazd, ponieważ w sobotę po południu wyjechałem, o 14.30 byłem na miejscu, o 16.00 już miałem jakby pierwszą prezentację, jeśli można tak to nazwać, i później aż do 22.00 w zasadzie byłem zajęty. Byłem tak zmęczony, że poszedłem spać i z samego rana wyjechałem do domu, więc trudno mi powiedzieć więcej na temat konwentu, oprócz tego, że był naprawdę z mojej strony bardzo dobrze zorganizowany, ponieważ cała akredytacja czekała na mnie w hotelu, byłem zawieziony na miejsce i z jednego miejsca na drugie, wszyscy byli bardzo uczynni i pomocni, natomiast konwent jest o tyle nietypowy, że nie był w zamknięciu, że tak powiem, tylko były budynki rozsiane po centrum miasta, po centrum Torunia, i to chyba się sprawdzało o tyle, że wszędzie można było natknąć się na jakieś przebrane postaci i wszędzie byli konwentowicze, tylko z tego, co ja doświadczyłem, tak naprawdę kręciłem się wokół dwóch miejsc i w zasadzie nie wychodziłem na zewnątrz, więc moje wrażenia są bardzo ubogie niestety, ale ogólnie wspominam bardzo miło, bo najpierw wziąłem udział w tej bitwie geeków, którą wymyślił Michał Kowal i Szymon Adamus z Masy Kultury, i Szymon Adamus wygrał tę bitwę.
Całkowicie przypadkowo.
Nie. Bo wybrał...
Przypadek? Znaczy nie sądzę.
Powiem, że Szymon naprawdę bardzo dobrze argumentuje i jest, że tak powiem, bardzo miłym i takim ciepłym człowiekiem, i jego racje widać spotkały się z uznaniem publiczności, bo by z tego wygrał tę bitwę, a ja byłem w finale, więc to i tak dla mnie jest duży sukces. Później miałem prezentację o historii polskich, nie, później miałem prezentację o historii Wiedźmina komputerowego, w zasadzie o historii tego Wiedźmina CD projektowego, o tym metropolisowym wspomniałem tyle, co ogólnie wiadomo. I później miałem dłuższą, taką prawie dwugodzinną prezentację o historii polskich lokalizacji, ale to już taka była bardzo kameralna, bo tylko najwytrwalsi zostali, nie wiem, z 10 czy 12 osób było na niej, więc no tak to wyglądało.
Dokładnie, ale a propos imprez, to już tak wspomnę, że 5 listopada, tylko że jeszcze nie ma żadnych ustalonych, właściwie potwierdzonych informacji, czyli jeśli chodzi o miejsce, jest tylko data. 5 listopada robię tournée po jednym wybranym mieście w Polsce i wydaje mi się, że to będzie chyba jakiś wybór między Warszawą a Krakowem.
A w Wrocławiu.
Tak padnie. Tak. I postaram się, żeby więcej informacji było na stronie, ale już wspominam to, czy na grupie Fantasmagierii, bo wiem, że jak to wspomnę w ostatniej chwili, to może być wiele osób, które dopiero później się dowiedzą, wiesz, wiele osób nadrabia słuchanie podcastów, nie, ma zawsze jakieś zaległości, więc teraz już wspominam, że jest taki plan, że za miesiąc chciałbym się spotkać z
Dachman Invades Poland.
Tak, tak. I z kamerą lub bez, zobaczmy. Może bez.
Z kamerą wśród zwierząt.
Tak, ale chodzi o to, żeby się po prostu spotkać, żeby się spotkać z słuchaczami. Niestety ostatnia rozgrywka party mnie ominęła, bo była w wakacje, ciężko się wydostać. W ogóle ceny biletów, jak człowiek chce się w ogóle gdziekolwiek wydostać na wakacje, są tak dopasowane, że wywiozą cię za darmo, ale żeby cię przywieźć, to wiesz, worek złota. I to jest właśnie ten problem z tanimi liniami lotniczymi. No ale to już jest historia na osobny podcast. W każdym razie, panowie, w ogóle to jest taki spontaniczny odcinek jak zwykle, prawda? Więc z tej...
Spotkaliśmy się przypadkiem na ulicy i zaprosiłeś nas do studia.
Tak, przechodziliśmy tak, z tragarzami razem. I tak,
dokładnie. Ale ja was obserwuję, panowie. Ja wiem, co wy robicie, co wy gracie. Widziałem, że gracie w Forza Horizon 3.
Ach...
Czy to jest prawda?
Tak, gram.
Jest to prawda. Też. Nawet spotykam Rysława Drajwata na...
Tak?
Na,
to chyba ten, który na, porowa na, jeździ.
Ja największe samochody to właśnie...
To jest absolutnie zabawne, że wszystkie Forzy i Drajwatary są w jednym systemie, bo Forza Horizon 3 na samym początku trzeba zwerbować do swojego teamu kogoś i gra dobiera z automatu, kto to ma być. I u mnie, absolutnie przypadkowo, ale rozbawiło mnie to wielce, właśnie dobrała Damiana. Więc pierwszą osobą, która połączyła do mojego teamu, był właśnie Dachman, więc...
Powiem tak, że algorytmy Google'a to są, czy w ogóle tych wszystkich reklamowych, wam się wydaje, że Big Data to działa tylko wtedy, kiedy na przykład klikacie na coś, albo jakieś oglądacie strony i wtedy wam podpowiada, rekomenduje coś. Ja ostatnio byłem w restauracji i zamówiłem sobie piwo Tiger. Na pewno znacie takie azjatyckie, taki azjatycki lager. I nie wiedzieć czemu, nie zrobiłem tego przez internet, nie wiem, nie robiłem sobie selfie z Tigerem, no nic, po prostu. Na następny dzień, co widzę, jaką widzę reklamę na Facebooku? Piwa Tiger. Więc ja już...
Przypadek?
No, nie sądzę. Ja już nie wiem, jak oni to robią, więc mi się wydaje, Piotrze, że tutaj nie ma absolutnie żadnego przypadku. Że
znaczy,
oni...
że to polega na tym, że druga osoba, którą mi zaproponował do mojego teamu, to jest kolega Szymon, zwany Simonem X-em, który właściwie miał Xboxa pożyczonego tylko przez jakiś tydzień, więc może gra dobiera tych, którzy na pewno nie mają Forza Horizon 3, tak żeby ich namówić, że słuchajcie, jesteście w moim teamie, kupujcie.
Nie, gra jest ciekawe. bardzo. Ona, jaka ta gra jest ładna, jaka ta gra jest, nie wiem, dla mnie odprężająca. Ja sobie po prostu włączam widok z kokpitu, zza kierownicy i jadę sobie spokojnie, zgodnie z przepisami, po lewej stronie, uczę się jazdy po lewej stronie, bo w Australii gra się dzieje i tak się odprężam. No, naprawdę. Dla mnie tytuł
jest absolutnie wyborna.
Wyborny też. Chociaż ostatnio robiłem przerwy sobie, chcąc dokończyć historię z Gears of War, bo już za 10 dni wychodzi 4, więc chciałem w końcu dokończyć 3 i udało mi się dokończyć 3 i jakby cofam złe słowa, które o niej powiedziałem, jest to naprawdę niezła część serii i zwłaszcza jak teraz gram w część pierwszą, tą Ultimate Edition, też postanowiłem skończyć z nią. Tak sobie przypomnę.
Chciałem z nią skończyć, jak to brzmiało. Po prostu wyrzucić.
Chociaż w jedynkę Gears of War, tą podstawową na Xboxie 360 grałem wielokrotnie i miałem swego czasu ją wymaksowaną nawet. Spędziłem mnóstwo godzin nad tą grą. To teraz jak gram w Ultimate Edition, to jest... nie wiem, czy mnie pamięć zawodzi, czy jestem jakby trochę rozpieszczony 3, ale sztuczna inteligencja w tym Ultimate Edition to jest po prostu, nie wiem, mam wrażenie, że robili to jacyś programiści tacy za kromkę chleba po prostu. Bo
ale to chyba to samo Coalition, które robi 4, nie? To tak się chyba nazywają, to studio, no, Coalition.
Tak, to studio nazywa się Coalition. Ja myślałem, że gra będzie działać, nie wiem, tak jak wydaje mi się, że działała 1, teraz nie pamiętam, ale co najmniej tak jak 3, gdzie ta sztuczna inteligencja, powiedzmy, nie jest zbyt bystra, ale przynajmniej jest na tyle bystra, że potrafi podnieść mnie, jeśli zostałem powalony, potrafi prowadzić tam jakiś ogień osłonowy, a tutaj sytuacja wygląda tak, że biegam z tym moim kolegą Dominikiem Santiago i najczęściej muszę go wołać, żeby się ruszył, bo on stoi po prostu, klinuje się i nigdzie nie idzie. O ile przeciwnicy zachowują się naprawdę dobrze i próbują flankować, chowają się, strzelają za osłon porządnie, a nie wychodzą tylko pod strzał, to sztuczna inteligencja naszych towarzyszy to jest jakaś całkowita porażka.
No widzisz, właśnie może przydałaby się taka opcja jak tych drive-atarów, niektórzy się niby uczą według, nie wiem, jakichś schematów, jak grasz. Chociaż zawsze mi się wydawało to taki bardzo naciągany element, że gra niby uczy się pewnych schematów, patrzy jak ty grasz i później tworzy na tej podstawie takiego sztucznego kierowcę, którego później w cudzysłowie wypożycza innym graczom, żeby oni mogli się z tobą pościgać. I zawsze mi się wydawało, że to jest takie jednak jakby każdy drive-atar był taki autentyczny, to by właściwie było takie spychanie.
Zrobić eksperyment. Mhm. Czyli założyć sobie nowe konto, pograć tym kontem na tym koncie w Forza na przykład, to dwa nowe konta. Jednym grając totalnie agresywnie, chamsko, spychając każdego i jeżdżąc po rowach, i drugim będąc sympatycznym, niedzielnym kierowcą, potem dołączyć te dwa drive-atary do swojej gry i zobaczyć, jak się będą zachowywać.
No, to może Digital Foundry, jak panowie słuchacie, zrobić taki test. Jestem ciekawy. No, ale jeśli a propos Digital Foundry mówimy, ja nie wiem, czy oni już zrobili ten test, czy nie, ale żeby w Forza Horizon 3 odpalić na wysokich ustawieniach, na PC-cie, to nie tylko wystarczy, nie tylko jest potrzebna karta najnowsza NVIDIA 1080 GTX, ale też jakieś procesory kosmiczne.
I trzeba podkręcić, podkręcić kartę graficzną. To Richard Ledbetter mówił, prezentując filmik z Forcy działającej na PC-cie, że musiał podkręcić trochę kartę graficzną, plus trzeba wziąć kartę z największą możliwą ilością pamięci, ponieważ jest bardzo łakoma na tekstury. Znaczy, tekstury są bardzo, jakby wymagają dużej ilości pamięci.
No patrzcie, a normalnie ta gra chodzi na takim starym zgrzycie jak
ale
Xbox
też nie
One.
W 4K i na Ultra. Natomiast nie zmienia to faktu, że na Xboxie, bo ja przynajmniej gram na Xboxie, gra wygląda bardzo, bardzo ładnie. I
pięknie
jest taka,
wygląda.
Tak jak Rysław mówi, jest relaksująca, jeździsz po tej Australii, jakieś tam kangury
ten
skaczą.
Ten busz australijski, prawda?
To wszystko jest, w ogóle zmieniony jest klimat, bo tym razem nie jesteśmy, to nie jest historia od zera do milionera, jak zazwyczaj w wyścigach.
Tylko od milionera do milionera.
Szefem, dokładnie, od milionera do miliardera. Jesteśmy szefem całego festiwalu i właśnie budujemy nowe miejscówki, przyciągamy więcej kibic.
To jest fajny twist,
kasy.
Prawda? Na, jeśli chodzi o tą historię. Bo ileż jest razy można zabawne... być, wiesz, jakimś takim obdartusem, który dostał szansę ścigać się i musi się w tych zawodach ścigać
wiesz,
od tego.
Wszyscy do ciebie mówią, proszę pana, czy tam, tak. Bo jak sobie konfigurujesz postać, to możesz wybrać sobie, nazwijmy to, ksywę. Mhm. Całkiem sporo ich jest i właśnie według tej ksywy później się do ciebie zwracają, czyli tam, nie wiem, Boss, Big Boss albo Darling albo coś tam.
Znaczy ja wybrałem imię, bo byłem w demie, znaczy ja grałem tylko w demo.
Tak.
To wybrałem sobie imię i byłem zaskoczony, że akurat po raz pierwszy tyle imion widziałem, bo to nie jest pierwsza gra, którą widziałem, chyba zdaje się, że w Dercie można było wybierać imiona, ale też nie pamiętam dokładnie w którym, czy w Showdownie, czy w poprzednich, ale nigdy nie był to taki duży wybór, że na przykład mogłem znaleźć Damiana, a tu proszę, jest, więc...
A Brian jest?
W przeciwieństwie do dużej ilości imion jest bardzo mało awatarów.
No
tak,
jest.
Awatarów jest mało.
Tak,
dobranie
Social Justice
białego,
Warriors
białego
mówi,
mężczyzny, dobranie białego mężczyzny jest problematyczne. Właściwie jest jeden facet, który wygląda tak trochę jak latynos lekki, z tych białych, bo ma takie długie włosy. Drugi to jest hipster i to chyba tyle.
Znaczy ja generalnie zastanawiam się, jaki to byłby problem, żeby zrobić taki generator postaci jak w nie wiem, na przykład nie, w Skyrimie, czy tam w jakichś innych, czy w Falloutie, czy nawet Dark Souls, kiedy tak naprawdę ta postać, nie wiem, no ona nie bierze chyba udziału w jakichś filmikach przerywnikowych na zasadzie...
Nie, no bierze, wysiadasz tam,
wsiadasz, widać cię.
Nie, no mówi nie, ale tam chodzisz.
Nie, no to coś takiego, no to wiesz, no to jest pikuś, nie? Właśnie gorzej było gdzieś, nie wiem, te usta, trzeba myśleć o tym, żeby to wszystko się zgrywało i ileś tam głosów. Nie, no, nie wiem, to mi przypomina, już nie pamiętam, co to była za gra, gdzie też właściwie niby taki niesamowity wybór, a chyba trzy faze do wyboru. Już nie pamiętam, co to była za gra. Nie, The Division. The Division chyba miało po prostu taki kosmiczny wybór postaci. Nie wiem, czy pamiętacie, że
ja
jeśli chodzi o twarz,
Division
to
dużo.
Można było sobie wybrać tylko parę tych i później oczywiście dokupowało się jakieś kurteczki, czapeczki, okularki. To zmieniało wygląd, ale już twarz niestety to był bardzo ograniczony taki.
Natomiast to wracając jeszcze do Forzy, gra jest absolutnie, jest śliczna, jest grywalna, jest radosna przez to, że opcje są bardzo mocno konfigurowalne, to można sobie zrobić z tego, tak jak ja, arcade'owy racer, a można się bawić w prawie, że Forza Motorsport, bo oczywiście ten system pseudosymulacji z włączonymi asystami jednak też jest trochę łatwiejszy niż w Forzie zwykłej, no ale można, więc stanowi wyzwanie.
Ale to zawsze było najlepsze właśnie w Forza Horizon, że to była gra, która dawała ci taki czystą radość z jazdy. Bo po pierwsze, już nawet pierwsza część, ona była dosyć otwarta. Oczywiście nie była tak otwarta przestrzeń jak już w dwójce, tak? I teraz w trójce, że mogłeś zrobić gdzieś na przełaj przejechać przez jakąś skarb, skoczyć, gdzieś nie wiadomo co zrobić. Ale i tak miałeś kawał terenu, jeździło się sympatycznie. To też nie jest nowość, nie? Bo to były wcześniej takie gry, nie wiem, jak Burnout Paradise i tak dalej, no, które stawiały właśnie na tą otwartość świata, na to jeżdżenie, na to takie multum wyścigów, ale chodzi o to właśnie, o tą frajdę z jazdy, prawda? Że wsiadasz do samochodu, ja uwielbiam jeździć z widokiem za kierownicy. Bardzo rzadko się przełączam na taki widok a la Lotus, który pozwala z trzeciej osoby tak jakby zobaczyć samochód i wtedy łatwiej się, prawda, driftuje, łatwiej się wchodzi w zakręty i tak dalej, ale ja jakoś po prostu lepiej się czuję, kiedy widzę kierownicę i słucham sobie muzyki. Wtedy się właśnie odpręża. Tak? I to jest ten fun, to są te samochody super. No, no to jest coś, czego mi na przykład naprawdę, no ja wspomniałem o tym chyba w paru odcinków temu, że Project Cars to była gra, która mnie strasznie rozczarowała właśnie przez to, że ona w ogóle nie trafia w mój gust. I ja się rozczarowałem. Nie to, że gra jest słaba. Nie, nie. Tylko po prostu ja sobie wyobrażałem, że twórcy Slightly Mad Studio zrobią być może coś w stylu, na pewno pamiętacie, Need for Speed Shift. Jedynkę i dwójkę. To były gry, które ja bardzo lubiłem, bo one to były też tak na pograniczu właśnie takich gier wyścigowych, ale no był tam taki element trochę arkadowy. Oczywiście niektórzy tam nie lubili modelu jazdy, tam były jakieś takie problemy z tym, ale mi się bardzo Shift podobał. I nie wiem, dlaczego właśnie pójście w to taki totalny realizm wyścigów, te kategorie, te klasy, że masz jakieś karierę od go-kartów do jakichś... No w ogóle nie podoba mi się to, że na przykład ściga się tylko na przykład, nie wiem, w klasie Renault Clio, tylko z Renault Clio się ścigasz. No, no to jest jakiś element ważny dla kogoś, kto ceni sobie ten element w grach wyścigowych, ten realizm, to czego na przykład nie ma w innych grach, ale ja lubię tą frajdę. I właśnie, no Forza Horizon, to jest... ja jeszcze nie skończyłem w ogóle dwójki, tak się zastanawiałem, że jeszcze dużo tam zostało rzeczy, no, ale w końcu jednak będę musiał sięgnąć po Forza Horizon 3 i się pobawić.
Z tej radości, o której ty mówiłeś, to bardzo mocno, ja nie jestem graczem wyścigowym prawie w ogóle. Ostatnio grałem w Drive Cluba, a wcześniej pewnie właśnie w Burnout Paradise, więc żaden ze mnie racer, ale w Fordzie jest bardzo przyjemne to, że nie ma poczucia tego, że jeżeli nie dojeżdżasz pierwszy na mecie, to w ogóle powtarzasz wyścig do skutku, bo czy to przyjdziesz drugi, czy trzeci, czy w ogóle czy pierwszy, to tak naprawdę różni się ilością doświadczenia punkcików, ale spokojnie tak jakby gra toczy się dalej.
Powiem więcej, jeszcze ani razu nie przyjechałem pierwszy.
O, no to nie, to mi się udało.
Ja tak zazwyczaj jestem, najgorzej byłem 9 na 12, a zazwyczaj jestem tak 4, 3. No, to kiepsko jeżdżę, no, w ogóle nie mam doświadczenia z tymi grami.
Czego nie rozumiem do końca, ale to już potwierdziło mi się wielokrotnie, że jeżeli to jest wyścig typu sprint, czyli tam jazda od punktu A do punktu B przez jakąś tam odległość, to zazwyczaj jeżdżą pierwszy z dużym zapasem.
Tak.
A jak to jest wyścig okrążeniowy, to ledwo, bo co się dobijam tam na jakieś trzecie, drugie, czwarte miejsce.
To powiem, ja zorganizowałem, bo tam można organizować własne wyścigi, zorganizowałem wyścig sprint z jednym rodzajem samochodów i wybrałem Warthoga, czyli guźdźca z Halo 5, bo go dostałem za grę w Halo 5. Jest pięknie odwzorowany i tam 12 osób brało udział, znaczy 11 drivatarów oraz ja. I byłem bodajże trzeci czy czwarty, ale walczyłem do ostatniego metra i w ogóle na początku miałem wrażenie, że ja jadę syrenką, a wszyscy inni jadą przed tą Ferrari, ponieważ mimo, że wciskałem gaz do dechy, czy też palec na spuście do końca, to wyprzedzali mnie i przez dużą część wyścigu jechałem ostatni. Po prostu nie mogą doścignąć przeciwników. Dopiero jak oni zwalniali na zakrętach, to tam się wpychałem bezczelnie ich rozpychałem, a inaczej nie miałem szansy ich wyprzedzić. Na prostej to w ogóle zapomnij. Więc nie wiem, no nie tak, wiem, z czym to jest związane. Czy to jest związane z tym, że mam mało doświadczenia, ale wszyscy jechali tym samym wozem.
No właśnie, tylko kwestia jest taka, że dopóki nie zaczniesz się bawić właśnie w wymianę tam jakiejś części silnika, dopasowywania samochodu. Ja zawsze po prostu, znaczy nawet ja nie lubiłem tych wysokich, tych super szybkich samochodów i tak dalej, dlatego że ja po prostu nie mam takiego refleksu. Dlatego ja zawsze bawiłem się w tych klasach niższych, że nie, prawda, tam masz B, C, coś w tym stylu. Ale chodzi o to, że tak wymieniasz część samochodu, żeby być idealnie do maksimum, jak ta klasa pozwoli. Czyli na przykład jeśli klasa ma, wiesz, kiedy masz tam limit 600 punktów, no to musisz mieć właśnie tak 599 albo 600 i wtedy wiesz, że twój samochód jest jakby no, zoptymalizowany do tej klasy, no nie? I ma lepsze przyspieszenie, lepszą przyczepność, szybciej
jeździ. No tak, ale tu jeszcze raz podłożę ci przerwę. Jechaliśmy wszyscy tym samym samochodem, bez żadnych modyfikacji. Znaczy,
ja trochę się rozumiem, bo ja pamiętam, jak zaczynałem w Gran Turismo 5 grać, to ja też nie mogłem wygrać żadnego wyścigu. I nie wiem, czy to była kwestia pada, że te triggery, pamiętacie, w DualShocku 3, to one były takie śmiesznawe trochę. Czy one się nie dociskały do końca? To jest tak, jakbyś ci ktoś klocek podłożył pod gaz w samochodzie i dociskasz, no nie, wydaje ci się, że dociskasz do końca, ale jednak jak ten klocek wyciągniesz, no to przecież tam jeszcze był taki zapas i też nigdy nie wygrywałem. Dopiero z czasem właśnie przyszło to. No ale trochę ci zazdroszę właśnie tego Warthogu, tych zawodów. Fajnie się w ogóle steruje, to jest...
Ale ty też je dostaniesz najprawdopodobniej.
Znaczy ja mam ten kod, tak, kod dostałem, no właśnie. Tak. Ale no, jeszcze to nie odpaliłem ten, więc... Po prostu na zapas, nie? Bo oczywiście za jakiś tydzień, jak już sobie swoją wersję kupię, to będzie trochę inaczej, ale jakby staram się, bo ja wiem, że jak kupię po prostu już teraz, dzisiaj, prawda, Forza Horizon 3, to ja już nic innego nie będę grał, a chcę skończyć Deus Exa, bo już jestem nawet, no całkiem nieźle mi idzie, no jak już zacząłem się wczuwać, już te pierwsze takie dłuższe misje, bardziej skomplikowane, trochę skradankowo, mniej agresywnie udało mi się przejść, więc jestem bardzo zadowolony z tego, co widzę. Trochę mniej jest problemów technicznych na szczęście w tych misjach i wreszcie mogę na przykład, ale to też możemy, nie wiem, chcecie rozmawiać o Deus Exie, zamykamy temat.
Jeszcze nie odpaliłem.
No, więc ja nie gram, to tylko tak powiem, nie gram w
jedna rzecz,
3,
tylko
bo chcę
zagryźć zęby i koniecznie przebij się przez pierwsze jakieś 3 godziny gry. Bo na samym początku, przynajmniej ja tak miałem, Damian zaraz powie, czy też tak miał, czy nie, na początku jakoś się musiałem potwornie zmuszać do tego, żeby grać, a w momencie, w którym już przeszedłem tam troszkę dłużej, to potem zacząłem się grać z przyjemnością i kończyłem. Nawet, mówiąc szczerze, po skończeniu teraz nie mogę się doczekać aż w to DLC, które dopiero co to dzisiaj wyszło, zagram.
No, wiesz, ja mam problem taki miałem problem z takim z Deus Exem i teraz właściwie staram się o tym nie myśleć i żeby nie mieć tego problemu, to jest to jak niestety kiedy chodzisz po Pradze, po tych uliczkach i tak dalej, jak ta gra po prostu chrupie na peceta. Nie wiem, czy to jest kwestia, że mam za mało ramu, czy moja karta graficzna ma za mało ramu, ale no niestety są takie czkaweczki, które się nie zdarzają na misjach, czyli albo na
tych konsoli miejscach. Też chrupie, to cię uspokoję, że jak się biegnie po Pradze z punktu A do punktu B, żeby z kimś porozmawiać, to po prostu jest takie chut.
No trochę mnie to ubolewa, dlatego że w pewnym momencie, jak skończyłem jakąś jedną z tych większych misji, wróciłem do Pragi, jaka był wieczór i te neony wszędzie, wiesz, zwróciłem uwagę, że po prostu gdzieś się, ta Praga jest, no nie wiem, nad jakąś wielką wodą, ja może nigdy nie byłem w Czechach i nie byłem w Pradze, więc nie wiem dokładnie, jak ta infrastruktura została oddana, czy realistycznie, czy coś tam, prawda, sobie dodali.
Z tego,
wymyślili.
Co pisał Daniel Wawra, czyli szef studia Warhouse, robiącego Kingdom the Reverence, który jest Prażaninem, wszystkie napisy po czesku zostały przetłumaczone Google Translatorem, a Czesi mówią po angielsku z rosyjskim akcentem.
Tam, będąc na przykład na jednej z uliczek, gdzie widzisz, nie wiem, panoramę miasta za rzeką, za wielką wodą, no to robi niesamowite wrażenie, chociaż to jest coś małego, bo to jest jakaś mała bitmapka z tyłu, ale ja to uwielbiam. Właśnie to jak, pamiętacie w starym Deus Exie, tam był taki motyw, że widziałeś metropolię, czy widziałeś panoramę Nowego Jorku, jak wtedy mi się wydaje, że to była kwestia, nie wiem, kwestia tego, jak szeroki, jak wysoki miał być ta bitmap, ale wtedy już nie było dwóch wież, prawda? World Trade Center. I to było takie prorocze, że później się okazało, że te wieże zostały zniszczone i tak dalej, ale no jest coś takiego. Ja uwielbiam po prostu, jak gra tworzy atmosferę też przez takie elementy, na które się normalnie też nie zwraca uwagi. I ja dopiero jak po tej misji już jakby miałem tą satysfakcję, że okej, no już teraz się trochę lepiej czuję, ten mój Jensen jest lepszym zawodnikiem niż był na początku, prawda? Zaczynam odbudowywać w nim te wszystkie jego wszczepy i tak dalej, które zostały zdezaktywowane podczas tych pierwszych początkowych podczas prologu. No ale tak, nie chcę tutaj opowiadać, ale każdy chyba domyśla się, że w takiej grze no musisz jakoś zresetować tego potężnego bohatera. Dopiero wtedy mi się zaczęło dobrze właśnie grać, kiedy poczułem to miejsce, poczułem tą postać i zacząłem się podać. Jak skończę oczywiście Deus Exa, to wtedy się wezmę za Forza Horizon i za parę innych gier.
A Gears of War 4?
No właśnie, to też mi chodzi gdzieś tam po tym, bo ja pamiętam Gears of War właśnie jako jedną z najważniejszych gier, w ogóle całą serię, jako jedną z najważniejszych serii, być może nawet na równi tak ważną jak seria Halo na Xboxa 360. Ja wtedy grałem w dniu premiery, kupowałem wszystkie części. Oczywiście w koopie się grało przeważnie. Rzadko się samemu kończyło te gry. Tak jak Szarzy mówiłeś, po kilka razy nawet. Więc nie powiem, że jak oglądałem jakieś fragmenty rozgrywki, jak to wygląda, to rzeczywiście same superlatywy słyszę. Szczególnie, że jest motyw horda, że jest horda i tak dalej, więc jakby no nie mogę się doczekać, ale czuję, że po prostu im więcej tych gier wychodzi, a zaczyna się, prawda, ten okres taki, że będziemy już niedługo bombardowani naprawdę świetnymi tytułami, tak?
No to dosłownie się zaczyna, bo to październik, listopad już na progu.
No i tak. PlayStation VR
w połowie października wychodzi, Battlefield wychodzi, Titanfall wychodzi, zaraz tam dalej Call of Duty, no w ogóle się będzie działo.
No więc właściwie to można by nic innego nie robić, tylko grać, tak. a chcę jeszcze po prostu skończyć parę innych
zaraz
tytułów.
Tu też są drugie obok.
Ale to Watch Dogs to chyba na początku roku, nie? Czy pod koniec tego roku?
Nie, chyba na jesień. Na początku roku Ubisoft ma tamten For Honor w lutym, na walentynki jest chyba Ghost Recon też jakoś na początku przyszłego roku,
a Watch Dogs
wydaje mi się, że i South Park przesunięty, a Watch Dogs wydaje mi się, że listopad jakoś.
No. Teraz South Parku się znowu też nie mogę doczekać, bo South Park uwielbiam. Zresztą w ogóle nowy sezon, nowa seria się zaczęła.
15 listopada 2016 Watch Dogs 2.
No to ja nie wiem. To już nie mówię o pieniądzach, je trzeba mieć, żeby w ogóle te wszystkie gry kupić, ale czas przede wszystkim.
No listopad, no. Październik zawsze są straszliwe.
Nie, ale są tytuły, które sobie odpuszczam w ogóle z założenia. Właśnie już przy okazji Asasyna bodajże 4 postanowiłem odpuścić sobie Asasyna, a Watch Dogsów nawet nie ruszałem, bo to dla mnie wyglądało jak taki typowy... Taka gra, którą mogła zrobić każda firma, taki po prostu spod szablonu, wycięta, nudna, przewidywalna, bez sensu.
No i tak to im wyszło. No teraz może będzie inaczej, no kto wie. To co, panowie, robimy sobie króciutką przerwę muzyczną. Może Ryszardzie coś zaproponujesz, jakiś utwór, a po nim wrócimy do tego, co ostatnio.
Mogę zaproponować jakiś utwór, jak najbardziej. Jeśli możesz zaprezentować u siebie utwór, to ja bym zaproponował Osric Tentacles, moje ulubione, i Dance of the Loomy.
Porozmawiajmy sobie teraz o tym, w co ostatnio graliśmy. Znaczy kontynuujemy tą właściwie rozmowę, bo tak zaczęliśmy rozmawiać.
No właśnie.
Tak. Piotrze, ty wspominałeś, że w jakąś taką fajną grę grasz. Tylko nie powiedziałeś tytułu.
Jest jeden tytuł, tak, nie powiedziałem tytułu, bo zostawiłem go, żeby była dla was zagadka. Gram, to jest dobrze powiedziane, bo właśnie zacząłem w niego grać. Grałem w to na razie jakiś kurczę... Nie wiem, półtora wieczoru, przeszedłem tutorial.
Aha.
Rzecz się nazywa, i teraz tutaj ciężko powiedzieć, Halcyon 6 Starbase Commander. To jest gra, która powiedziałbym jest połączeniem japońskiego RPGa z FTL-em. To znaczy mamy... Ten pierwszy zwrot to jest Halcyon 6, tak. Więc nie wiem. Halcyon, cokolwiek. A co, sobie grałeś może? Bo ty...
Nie, ale jakby... Kojarzę, jak to może wyglądać, chociaż japoński RPG FTL.
No, japońskie RPG jest dlatego, że pojedynki polegają najczęściej na spotkaniach takich 3-3, albo 3-2, albo 3-1, gdzie kapitanowie naszych statków w zależności od swoich umiejętności mają różne skille, które wykorzystują w tych statkach. I jest klasyczna turowy pojedynek, czyli jeden nasza postać robi jakiś, używa jakiegoś skilla, coś nie wiem, czy to właśnie strzeli z blasterów, czy to odpali tarczę, czy to uleczy inne statki, czy na przykład zrobi jakiś stealth atak, czy tam cokolwiek innego. I potem przeciwnik, i nasz przeciwnik, no czyli tak jak to w turowa walka w japońskich RPGach, a element FTL-u przede wszystkim przez to, że jest to w podobnej grafice i stylistyce zrobione, po drugie klimat kosmosu, oddalonej bazy, nie wiadomo co się dzieje, bo historia jest taka, że była sobie jakaś tajna stacja badawcza, która była przez ludzi odnaleziona przypadkiem i rozpoczęto tam eksperymenty nad tą stacją, no i wielka armada statków, która broniła tej stacji, została odesłana gdzie indziej, no a zamiast tej armady nagle pojawili się kosmici. No i bardzo nieprzyjaźni kosmici, więc musimy się bronić przed kosmitami, walczyć z piratami, rozbudowywać bazę. To rozbudowanie bazy przypomina dla odmiany, jak ta gra się nazywała na komórki, o rozbudowie hotelu. Była potem wersja z Gwiazdą Śmierci.
A, Tiny Tower.
Czy też Fallout Shelter, no bo to w sobie ten sam motyw. Nawet też w XCOMie drugim przecież też tak się rozbudowało, w pierwszym też. Bazę. Więc jest to połączenie tych trzech rzeczy. No na razie grałem na tyle mało, że nie jestem w stanie powiedzieć szczerze, że absolutnie polecam, ale to, co już widziałem, motywuje mnie do tego, żeby grać jak najwięcej, bo gra ma ten taki charakter, że wciągający klimat. Muzyczka jest fajna, gra się przyjemnie, japońskie RPG, mało ich ostatnio w takiej formie przyjemnej. Gra też nie jest jakaś droga, bo kosztuje 80 zł więcej.
Japońskie RPG zawsze na propsie.
Tak. Zwłaszcza w kosmosie i robione przez niejapończyków.
Ale panowie, wy wszyscy tutaj graliście w The Witness. Z tego co wiem, to Rysław to absolutnie wymaksował chyba wszystko.
Wszystkiego nie odkryłem. Znaczy zdobyłem wszystkie trofea, ale to nie znaczy, że odkryłem wszystkie tajemnice wyspy, bo nie wiem, czy zostały wszystkie tajemnice wyspy odkryte. Bardzo, może nie bardzo, ale dość sporo jest takich zagadek, które zaczynają ci się rzucać w oczy dopiero jak znasz wyspę i kojarzysz punkty orientacyjne na niej i jesteś w stanie połączyć, znaczy jakby to powiedzieć, jest dużo zagadek środowiskowych, zagadek, które nie są umieszczone na panelach rozsianych po wyspie, a z zagadek, które pojawiają się, jeśli spojrzysz na jakieś miejsce w określonym, z określonego kąta, z określonego punktu, w określonym czasie może nawet. Jest dużo zagadek takich nieoczywistych, bardzo, bardzo. Nie wiem, czy spotkałeś już monolity w grze.
Znaczy te takie czarne coś.
Takie czarne cosie. I
tylko nie wiem, czy to się można to otworzyć, czy coś z tym zrobić, ale...
Nie, na tych czarnych cosiach będą ci pojawiały podpowiedzi w formie takich, jakby to powiedzieć, linii, tak jak na płaskowyżu Nazca, takich hieroglifów, jakie musisz znaleźć połączenia na wyspie, jeśli chodzi o właśnie o środowisko wyspy. Czasami jak spojrzysz na przykład, nie wiem, z oddali na jakiś punkt, wydaje ci się, że może on tworzyć taką zagadkę jak te, które znajdujesz na panelach. Oczywiście teraz wszystko to, co mówię, jest całkowicie niezrozumiałe dla osób, które
nie grały w Witness. Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo wystarczy, nie wiem, spędzić godzinę z tą grą, półtorej i zaczyna się wchodzić w taki pewien rytm. Dlatego, że ja przyznam się, że ja bo to powiedzmy po achievementach mogę stwierdzić, ile udało mi się zagadek, czy jakby tych ciągów tych zagadek doprowadzić do końca, a ile na przykład wiem, że jestem blisko, ale czegoś mi brakuje. Jakbyś jakiegoś ostatniego elementu. I wiesz, początek, i właśnie to jest też ciekawe, bo The Witness, jakby ktoś nie wiedział, to jest gra, która wyszła już jakiś czas temu na PlayStation 4 i na pecety, a teraz właśnie pojawiła się na Xboxy One. I to jest po prostu gra, w której odnajdujemy się na wyspie, przepięknej, takiej kolorowej, bardzo barwnej, i właściwie nie mamy jakiegoś określonego celu, ale wiemy, że co mamy robić, dlatego że jakby pierwsze kroki, które stawiamy w grze, uczą nas podstawowych elementów interakcji z elementami tego świata. Czyli na przykład, żeby otworzyć drzwi, no trzeba je uruchomić, a żeby je uruchomić, trzeba po prostu włączyć je na jakimś panelu i wtedy widzimy, że jakiś kabel doprowadza do czegoś. Ten kabel później od tego panelu doprowadza do jeszcze innego panelu. I na tych panelach są specjalne takie zagadki, które, tak jak powiedziałeś, Sławie, one się zmieniają, później nawet wychodzą poza ten schemat tych paneli, ale generalnie chodzi o to, że musimy w odpowiedni sposób przeprowadzić linię z punktu A do punktu B. I ten punkt A i B, powiedzmy, w jakim stopniu jest określony, ale ta linia, w jaką mamy przeprowadzić, no właśnie to jest to, co mi się podobało w tej grze, że ona mnie uczyła, że uczy mnie nadal i mam nadzieję, że nadal będzie, że nie trafię na taki moment, że po prostu już nie będę wiedział totalnie, co robić. Tych mechanizmów, tych zagadek, tak? Że najpierw pokazuje ci jakiś jeden element, co się stanie, gdy, później się dodaje do tego elementu kolejny i kolejny i kolejny i później to są naprawdę bardzo skomplikowane jakby mówić ścieżki. I to jest fenomenalne. Ja oczywiście na początku tam pobłądziłem, pozwiedzałem sobie tę wyspę, uderzyłem parę razy głową w mur i nie wiem, na ile na przykład te miejsca takie, bo to na przykład widać na tej mapie, kiedy odkrywamy łódź, tak? I ta łódź pozwala nam wokół tej wyspy szybko się transportować, tak? Że nie musimy przechodzić na przełaj, nie musimy gdzieś tam... Tam po prostu wsiadamy do łódki, wybieramy sobie punkcik, marzymy tym palcem, gdzie mamy tam płynąć i jesteśmy, tak? I nie wiem w jakiej kolejności się coś powinno robić, prawda? Nie wiem, czy to jest w ogóle
nie ma
ważne.
Kolejności.
Tak.
Nie ma kolejności.
Tak.
Nie ma kolejności.
Ale jest coś takiego, że niektóre zagadki, prawda, mają elementy wspólne, które na przykład mają jakiś dodatkowy element, który uczyłeś się dopiero dużo wcześniej na jakimś innym etapie. Nie wiem, czy...
Jak najbardziej tak jest. Wspominałeś też o tym, że w zagadkach chodzi o to, żeby doprowadzić linię z punktu A do punktu B i wiemy, jaki jest punkt A i wiemy, jaki jest punkt B i tylko chodzi o ten kształt linii, jaki ułożymy. I to nie jest niestety prawda. Tak. Nie ma tak łatwo, bo są później zagadki takie, że nie wiesz, z którego punktu masz zacząć, nie wiesz, w którym masz skończyć, a musisz poprowadzić linię tak, żeby było dobrze.
No tak, tak, ale właśnie to jest najlepsze, że ja na przykład jest takie miejsce, na pewno kojarzycie, gdzie pojawiają się te nie heksagony, jak sześciościenne takie figury, gdzie trzeba po prostu jakby spojrzeć w odpowiedni sposób, żeby zobaczyć, jak tą linię miałbyś poprowadzić. I, tak. I wiesz, światło jest bardzo ważne, tak? Że położenie tak. Słońca...
No tam jest dużo takich miejsc, które w zależności od tego... Znaczy, bo tak w wielkim uproszczeniu to gra jest podzielona na jakby fragmenty wyspy i zazwyczaj z danym fragmentem wyspy jest związany jeden typ zagadek, znaczy przynajmniej na początku. Czyli jeżeli, nie wiem, pójdziesz do tej tam świątyni na pustyni, to wtedy tamte zawsze najpierw masz te zagadki, które są tak jakby wprowadzające cię w to, czego możesz tu się spodziewać i potem masz tylko trudniejsze i trudniejsze elementy tych zagadek.
Jakat na początku, jak tam byłem, to udało mi się pierwszy panel jakoś przypadkiem, maźnąłem i wyszło. I zupełnie nie wiedziałem, w jaki sposób udało mi się to odkryć. I dopiero po kilku godzinach, jak już zrobiłem zupełnie inne zagadki, jedna jest tam z tą wieżą, czy to nie, czy to, gdzie jest ta winda, prawda, gdzie ma takie jedno piętro, że kabel jest urwany. Ja mówię to takimi kluczami, które na przykład komuś, kto nie grał w grę, to dużo nie zdradzą, ale wy na pewno kojarzycie, o którym fragment chodzi, więc...
Znaczy ogólnie tam nic w tej grze zdradzić nie można, ponieważ fabuła jest, powiedzmy...
Tak.
Domyślę.
Fabuła jest trochę tak jak Dark Souls, czyli trzeba bardzo chcieć i szukać informacji, żeby się w nią wgłębić. I w Dark Souls w porównaniu do The Witness to fabuła jest ogromnie rozbudowana i ogromnie jasna.
Tak. Bo tutaj właśnie znajdujemy jakieś nagrania, dyktafony, prawda?
Tak. I te poszlaki później tych w pewnym miejscu, jak dojdziesz do takiej groty, ale to już pod sam koniec, to dowiesz się mniej więcej, czemu te nagrania powstawały. Też na końcu gry czeka jedno specjalne nagranie, bardzo długie, znaczy to można, nie na końcu, znajdziesz coś takiego jak sala filmowa, w której można oglądać filmy i jeden z ostatnich filmów to jest, no właśnie, chciałbym zdradzić, znaczy tak naprawdę to nie, chyba nie ma związku z samą grą, to jest pewien wykład. Na końcu będziesz słyszał pewien wykład profesora Moriartego i tyle powiem. I to nie jest spoiler tak naprawdę, bo...
Nie, bo samą esencją tej gry to są właśnie te zagadki.
Spoilując The Witness tak naprawdę opowiadasz, znaczy można by spoilować tą grę opowiadając rozwiązanie zagadki.
Dokładnie, a to właściwie to jest jedyny sposób, żeby sobie popsuć zabawę, to jest wtedy, kiedy się poddajesz i sięgasz po solucję właśnie w internecie, dlatego że ta gra... Nie oferuje ci na przykład za to, że rozwiązałeś zagadki, nie jakiś film przerywnikowy, czyli nagrodą nie jest jakiś, nie wiem, jakiś inny element, nagrodą jest czysta satysfakcja z rozwiązania zagadki. I ja przyznam, że miałem parę takich momentów, że pół godziny się wlepiałem w ekran, nie wiedziałem co robić, już miałem to, robiłem sobie przerwę, później wracałem i właściwie za drugim, trzecim podejściem, prawda, już taki świeży umysł, udawało mi się tą zagadkę rozwiązać. Zacząłem, co się rzadko zdarza, prawda, ale kartka, ołówek, czy jakieś inne gadżety, nie wiem, tablet, na którym można sobie zrobić zdjęcie i potem zdjęcie później mazać palcem, rysować i tak dalej.
No, ale tak robiłem.
To jest po prostu coś, bez czego moim zdaniem na dłuższą metę nie obędzie się. No po prostu. Jest parę takich zagadek, że lepiej, łatwiej na przykład sobie coś rozrysować na kartce, i dopiero później próbować wprowadzać to w życie. Dawno nie spotkałem się właśnie z taką grą, która jednocześnie by mi, że te zagadki byłyby na tyle trudne, że dawały mi satysfakcję, ale ten sposób podchodzenia do nich był na tyle, też dodatkowo taki stopniowalny, że ja nie czułem, że od razu, prawda, bo są takie miejsca, że wchodzę i na przykład widzę kwadrat, prawda, tam 4x4, czy tam 5x5, a w nim kolorowe gwiazdki. Fioletowe, białe, czarne, niebieskie. Jak mam poprowadzić linię, co to oznacza? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że prawdopodobnie pójdę sobie gdzieś dalej, wrócę do tego miejsca z jakąś dodatkową wiedzą, z jakimiś takimi informacjami i wtedy to już będzie zupełnie coś innego, więc jakby też nie frustruje się, nie zatrzymuje się w niektórych miejscach niepotrzebnie, chociaż właśnie tak mówię, no są też takie miejsca, w których jesteś od początku do końca, jak wchodzisz, uczysz się pewnych elementów i do końca właściwie możesz w tym miejscu zostać. Nie musisz, prawda, gdzieś iść na drugi kraniec wyspy, żeby nauczyć się, powiedzmy, co oznacza na przykład, nie wiem, znak w kształcie Y, nie? Czy coś w tym stylu, czy co oznacza pusty kwadrat, czy coś. Jeśli ktoś lubi zagadki logiczne, jeśli ktoś lubi taką właśnie eksplorację, a nie potrzebuje tych dodatkowych elementów właśnie fabularnych, to jest gra dla niego. To jest coś, co no nie wiem, no ja jestem w porównaniu do was na bardzo wczesnym etapie, więc zastanawiam się, czy na przykład okaże się, że ta gra mnie w końcu złamie, że gdzieś nie... napotkam jakąś zagadkę, której nie rozwiążę.
Większym twoim problemem mogą okazać się nadchodzące premiery.
Tak. To jest to.
To prawda, kiedy ta gra wyszła na początku roku, to nie miała zbyt dużej konkurencji, więc tak naprawdę poświęciłem na nią styczeń i zaraz ja tam robię sobie notatki, jak gry kończyłem w tym roku. Muszę zobaczyć, kiedy skończyłem The Room. W lutym skończyłem, a zacząłem grać w styczniu.
Ja pamiętam, sobie ty masz takie zrywy, że jak cię taka gra wciągnie, jak cię podoba, to jej poświęcasz maksimum czasu.
Tak,
ja do tej pory wspominam twoje platyny w The Lost Odyssey, które związane też są nie tylko z samą grą, ale jeszcze z dodatkami, ile to musiało być setek godzin władowane w to RPG. Więc...
The Lost Odyssey, no, tak sobie chciałem przypomnieć ostatnio. To jest dobra gra.
Ja czekam na Lost Odyssey we wstecznej kompatybilności, bo to jest jedna z ulubionych gier Phila Spencera i on opowiadał a propos chyba Blue Dragon, że skoro już Blue Dragon wyszło, to prawdopodobnie Lost Odyssey też... Znaczy, Blue Dragon chyba jeszcze nie pojawiło, ale już zapowiedziano. Bo Blue Dragon to jest pierwsza gra wielodyskowa.
Tak, ale to jest o tyle śmieszne. Blue Dragon mam jeszcze w folii kupione.
No. Pojawi się wsteczne kompatybilności, będziesz mógł odpalić.
Tak. No. Znaczy, mogę teraz odpalić. Na przykład jak grałem w Gears of War 3, to grałem na 360. Nie instalowałem tego na Xbox One. Mam 360, znaczy mam dwie czy trzy 360, nie zamierzam się pozbywać. Więc spokojnie mogę sobie grać bez problemów. Oczywiście są tytuły we wstecznej kompatybilności, które działają lepiej na Xbox One, jak na przykład Red Dead Redemption, czy też Call of Duty, ale akurat Gears of War 1, 2, 3 chyba działają lepiej na X-ie, nie mówiąc o Judgment, który w ogóle na One podobno w zasadzie nie działa. Jest we wstecznej kompatybilności, ale działa tak, jakby chciała, nie mógł.
To jest ciekawe, bo ja nie pamiętam, że na przykład do 360 był jakiś problem z Judgment. Zresztą ja uważam,
znaczy,
że...
Nie ma chyba problemu. Znaczy ja właśnie, też ciekawostka, bo Judgment jeszcze nie grałem w ogóle, wstyd. A to polska gra przecież.
No, szkoda, Akad, bo oczywiście teraz jak wychodzą wychodzi ta czwórka, zastanawiam się, czy to w ogóle będzie miało jakikolwiek sens, jeśli chodzi o tą kontynuację, bo chyba w trójce to się tak prawie definitywnie kończy, nie? Już nie pamiętam dokładnie, bo tam, tylko pamiętam tą scenę, że Markus siedzi, chyba tam się Ania pojawia, tak? I rozumiem, że to się...
Ona, wszystko... ona się nie pojawia, tylko ona cały czas jest z nim.
No tak, no w sensie, że to tak pojawia się jako taka jego wielka miłość, nie? I, znaczy, i z tego będą dzieci chyba.
Gears of War 3, uwaga, będziemy spoilować grę, która ma już 5 lat, także dajemy...
Nie grałem nigdy.
Proszę?
Nie grałem nigdy.
Czy możemy zaspoilować?
Ale nie przejmujcie się, absolutnie. Ja,
tam
ja
jest, fabuła jest naprawdę całkiem fajna.
W ogóle nie boję spoilerów.
Chociaż jest, że tak powiem, też nie jest opowiadana w całości w grze, bo jest dużo materiałów dodatkowych, są komiksy, są książki i one wszystkie zagęszczają tę fabułę, która w grach, powiedzmy, skupia się tylko na określonych wycinkach. Gra kończy się tak, że ojciec naszego bohatera, Markusa Feniksa, uruchamia potężną broń, która niszczy zarówno wszystkich tych lśniących, czyli mutantów szarańczy, jak i samą szarańczę. No i tak w zasadzie się kończy gra, a czwórka zaczyna się tak, że jest jakieś... Bo już można obejrzeć sobie pierwsze 20 minut, więc ktoś może sobie zaspoilować. Zaczyna się wspomnieniem z dawnych czasów. Tak? Są pokazane jakby najważniejsze elementy, czy też najważniejsze wydarzenia jeszcze sprzed pojawienia się szarańczy, jak i po pojawieniu się szarańczy. Tak jak ma to stanowić takie swoiste przypomnienie takich założeń, fabuły dla nowych graczy, a i starym pomoże odświeżyć pamięć. Plus wiadomo, że zaczynają się dziać na tym świecie, który jest 25 lat po trójce, zaczynają się dziać dziwne rzeczy z atmosferą, ponieważ ta broń Adama Feniksa spowodowała jakieś potężne, jakby to powiedzieć, dyfuzje w naturalnym porządku rzeczy, i pojawiają się jakieś niesamowite sztormy, coś się zaczyna źle dziać, no i pojawia się jakiś nowy wróg. Nie wiem, jaki to jest nowy wróg. W to nie starałem się nie wejść zbyt głęboko, żeby mnie zaskoczyło, bo nie wiem, czy powróci szarańcza, czy będzie to coś zupełnie nowego. Chyba raczej coś zupełnie nowego. Może coś to zmutowało z pozostałości szarańczy.
No byłoby ciekawe. No, wiadomo, otwarcie
gra wygląda obłędnie, bo jak już mówiłem, można sobie obejrzeć pierwsze 20 minut z rozgrywki i naprawdę...
Ale to jest wersja z rozgrywki na Xboxie One, czy na...
Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że z Xboxa. Wydaje mi się, że z Xboxa jest ta rozgrywka. Mhm. Że ja będę grać na Xboxie, chociaż każdy, kto kupuje Gears of War, dostanie wersję na PC-ta za darmo. Będzie mógł ją sobie...
Ale to chyba tylko jeśli kupujesz w wersji cyfrowej.
Możliwe, tego nie wiem. Bo ja akurat złożyłem zamówienie wersji cyfrowej, znaczy grę już mam na dysku, już czeka.
Aha, to powinieneś dostać kartę.
Tam karty też była za darmo dodawana, z tego co się nie mylę.
A, do kart graficznych, tak.
Do jakiejś karty graficznej była za darmo dodawana, często to potem się kończy kodami, które latają po internecie za jakieś małe pieniądze.
Czyli G2A, tak? To są te.
Tak jak można na... To się CD Case chyba nazywa. Zawsze mnie fascynowało, czemu regularnie pojawia się tam Assassin's Creed Unity na Xbox One za na przykład dolara albo $1.50. No i ktoś mi w końcu uświadomił, że to była gra, która była w bundle z Xboxami, więc tych kodów po prostu było multum.
A teraz jakieś fajne w ogóle bundle wchodzą, nie wiem, Xbox strasznie podskoczyła chyba sprzedaż Xboxa właśnie dzięki One S. Bundle są niesamowite, dwie nowe gry, do tego konsola, która otwala filmy w Ultra HD, których nikt nie ogląda.
I, I jest bundle w Polsce, na razie jest z FIFA 17, ale z tego, co słyszałem, plotki takie, to kiedy wyjdzie Gears of War, ma być jeszcze pakiet właśnie z Gears of War lub z Forcą, a na zachodzie można kupić z FIFA, z Forcą i z Gears of War i to jest naprawdę świetna oferta, zwłaszcza, że cena jest bardzo atrakcyjna, także jeśli ktoś chce wejść
połowę do obozu... Połowę ceny konsoli normalnie już się zwraca.
Tak, jeśli ktoś chce wejść do obozu Xboxowego, to teraz jest świetny moment, zwłaszcza, że Xbox One S to jest... Znaczy sam jeszcze nie mam i chyba raczej nie kupię, no bo mam
też jestem zadowolony z mojego...
Dużego, ale patrząc na PlayStation 4 Slim i One S, no to bym się nie zastanawiał w zasadzie, mhm. Bo jakby One S jest znacznie bardziej udaną chyba konstrukcją niż PlayStation 4 Slim.
Ale zauważyliście, że jest w ogóle jakiś taki trend, że jakby, no nie wiem, znaczy ja to patrzę powiedzmy w swoim środowisku, ale jakby jest ostatnio dużo więcej osób, które na przykład, nie wiem, czy kwestia tego, że po prostu miały PlayStation 4, więc nie muszą kupować PlayStation 4 jeszcze raz, ale że zaczynają kupować Xboxy, że no przynajmniej kilka jest osób, których właśnie wiem, że tak po prostu wcześniej albo grał na PlayStation 4 i dokupiło sobie Xboxa, albo po prostu właśnie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten One S tak ładnie wygląda i jest taki sympatyczny, czy właśnie może chcą oglądać filmy w Ultra HD, ale po te Xboxy sięgają. I nagle zaczyna być cool posiadanie Xboxa One i po raz pierwszy od jakiegoś czasu zauważcie, że nie mówi się o tym, że na przykład, nie wiem, gry na Xboxie One wyglądają gorzej niż na PlayStation 4. Że tak już jest by...
Ostatnio takich gier ostatnio nie ma. Wychodzą z głośnych rzeczy ostatnio eksy na Xbox One, dlatego zobacz, był tak, mówiło się bardzo dużo o Record, które jest straszliwie zepsute, brzydkie i fuj. I loadingi po 3 minuty. Teraz się mówi o Fordzie, która jest wspaniała, cudowna i doskonała, a zaraz na progu się będzie mówiło o Gearsach. No tak właśnie. Naprawdę na PS4 nie wychodzi żaden tytuł, o którym by się teraz głośno
mówiło. Szczególnie, że też dwa ekskluzywy, które były na PlayStation 4, czy właśnie The Witness i Firewatch, no już są dostępne na...
O Firewatch zapomnijmy, no to jest litości. No proszę, nie kalajmy dobrego imienia tego podcastu mówieniem o tej grze.
Nie podoba ci się Firewatch?
Jezus Maria, to jest moje największe rozczarowanie tego roku.
O,
jejku.
To jest dla mnie...
Ale technicznie czy...
Nie, no fabularnie. Technicznie to jest beznadzieja i kupa i tragedia. To jest tak, jakby programiści Telltale to robili. To jest wystarczająca obelga.
Aha.
Jaki hejt.
No właśnie, ja nie spodziewałem się, nie wiem co powiedzieć, zatkało mnie.
Natomiast...
Mi się akurat Firewatch podobał.
Natomiast fabularnie to jest po prostu... To jest Arlekin, ale słaby Arlekin. To jest takie dno fabularne. To jest jakby, nie wiem... Próbuję napisać historię, żeby było trochę wyciskania łez i żeby trochę było elementów naturalnych, ale brak mi pomysłu, jak to zakończyć, wobec tego nie zakończę w ogóle, albo zakończę z dupy, przepraszam za wrażenie. Rzadko mnie gra jakaś irytowała tak jak Firewatch, no ale tak nie mogłem jej skończyć, bo jest głupi błąd w mojej wersji na PlayStation 4, który po wszystkich aktualizacjach nie umożliwia mi skończenia, w końcu obejrzałem zakończenie na YouTubie, no i to jest gra tak, do obejrzenia na YouTubie, ponieważ jest największym jakby nawet nie tyle rozczarowaniem, co kiedy oglądałem jej zapowiedzi, czytałem wywiady z twórcami, to miałem nadzieję na coś w stylu, nie wiem, Archiwum X, coś o tajemnicy, o poszukiwaniu prawdy, a dostałem ckliwą na poły romansidłową historyjkę. I tego nie wybaczę po prostu. Tak zostałem. Ostatnio zostałem oszukany, tak, znaczy nawet chyba jeszcze w mniejszym stopniu, jak grałem w Brutal Legend. Kojarzycie grę
Brutal Legend
z Jackiem Blackiem, gdzie na początku mamy takiego God of War'a. Walczymy z hordami przeciwników przy wtórach metalowej muzyki, by po chwili okazało się, że gramy w RTS-a tak naprawdę.
Tak, ale ten RTS to był tak żałosny. To było...
I takiego, powiedzmy, RTS-a, którym był, no właśnie, taki no.
Nie dało
ciężko
się grać,
się grało w tego RTS-a. No i ja wtedy byłem bardzo rozczarowany, a przy Firewatch byłem jeszcze bardziej rozczarowany. No, ładne widoczki są od czasu do czasu, to prawda, ale ładne widoczki miałem też jak przez okno.
To zaskoczyłeś tutaj chyba wszystkich, absolutnie wszystkich. Znaczy, ja tak, nie grałem w Firewatch, więc ja teraz...
Nie grałeś w Firewatch.
No właśnie nie, i dlatego jestem teraz totalnie zaskoczony, bo to była taka gra, znaczy to jest taka gra, która wszystkim się podoba.
Jeżeli... Wiesz co, to jest gra stworzona przez hipsterów dla metroseksualnych mężczyzn. O, To jest cała gra. Tak już sobie wyobrażam właśnie twórców tej gry. Każdy ufryzowany z dobrze przyciętą brodą, tatuaże tak jak porobione, że tak powiem, jak to się mówi, rękawy w okularach. Tutaj siedzą na barowych stolikach i rozmawiają o głębi, jaka niesie z sobą ta gra i o braku wykluczenia i takim czystym przekazie moralnym. Nie, no po prostu...
Znaczy ja nie jestem na 100% pewny, nie dałbym się założyć.
Jeśli chcesz jakoś tak mocno zatizować ten odcinek, to musisz koniecznie wyciąć ten fragment i zadać pytanie, o jakiej grze mówi Rysław. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek to odgadnie.
Nie, ale Ryszard jest bardzo bliski prawdy, jeśli chodzi o określenie, skąd pochodzą twórcy, bo o ile się nie mylę, to oni mają studia w San Francisco. Nie, Campo Santo chyba jest San Francisco. Ale mogę się mylić, bo wiecie, z głowy to jak...
I wiesz co, i powiem jeszcze, no, ta gra mnie trochę jeszcze złapała tym takim swoim osadzeniem w latach 80. Jako dziecko lat 80, znaczy wychowany w latach 80 i jakby dojrzewający w latach 80, mam do tego czasu duży jakby, może nawet nie respekt, sentyment, tak, nostalgię. I o ile na przykład serial Strange Thing wykorzystał ten sentyment fantastycznie i jest wspaniałym dziełem, tak bym powiedział. Mhm. O tyle Firewatch, który miał ogromny potencjał, moim zdaniem, zmarnował to wszystko przez nędzną, jeszcze raz powiem, nędzną fabułę. No to jest...
No niestety.
To jest dla mnie oczywiście. Dla kogoś to może być fabuła wyśmienita.
Ale powiem ci, że to mnie tak zaintrygowało, co mówisz, że teraz muszę po prostu spróbować jakby... żeby dowiedzieć się, co to właściwie jest, nie? Bo rzadko zdarzają się chyba takie tytuły, które się tak wyprowadzają z równowagi, więc...
No tak, to prawda. Nie, bo dlatego, że byłem, wiesz, możliwe, że kiedy spojrzę na to z jakiegoś dystansu za, nie wiem, za rok czy dwa, to powiem, to nie była taka nędzna gra, po prostu zwykły symulator chodzenia a na twarzy.
Kiedy będziesz myślał o tej grze, pijąc kawę w Starbucksie, być może właśnie dojdzie do siebie ta głęboka myśl, dlaczego ta gra jest wyjątkowa.
Nie, w tej grze nie ma nic wyjątkowego, o to chodzi. Oprócz okazjonalnych, ładnych widoków. To muszę przyznać, że naprawdę czasami są bardzo ładne widoki. Ale naprawdę, jeśli ktoś twierdzi, że fabuła Firewatch jest wyjątkowa, no to ja brak mi słów, bo to jest naprawdę...
To jest
prosta obyczajowa historia.
Tak, to jest prosta obyczajowa historia.
Natomiast ja teraz będę bronił diabła. Jedną rzecz tylko powiem, że to, co moim zdaniem Firewatch robi bardzo dobrze, i jeżeli to cię chwyci, to ci się cała gra spodoba, jeżeli to cię nie chwyci, to absolutnie nie ma szans, żeby się spodobała. To jest wizja dialogu między tymi bohaterami. Że jeżeli łykniesz ten pomysł na rozmowę między tym naszym głównym bohaterem a tamtą panią strażnik na drugiej wieży, bo tak naprawdę ta gra jest tylko o to oparta, bo to jest prosto obyczajowa historia, która stara się nam sugerować jakieś inne wątki, tak jak ty mówisz, jakieś archiwum miejsc, jakieś coś, o co chodzi, co się dzieje, czy jakiś spisek, nie spisek, a tak naprawdę historia jest bardzo prosta i poważna. To znaczy,
jest poważna.
No taka...
Ona chciałaby być poważna, tylko jej nie wyszło. No ona chciałaby wzbudzić
znaczy
jakieś...
Ona jest taka... W sensie to nie jest jakiś tam fantasy, tylko to jest taka teoretycznie rzecz biorąc coś, co mogłoby się zdarzyć.
Znaczy, zastanawiam się teraz, jak mówicie o tym,
nie mogą się Gone Home. Ludzie nie są tak głupi jak w tej grze. No, po prostu ta pani strażnik zwierzę jest tak... Ja miałem ochotę wirtualnie udusić. No, po prostu jej teksty... Fakt, że jeśli chodzi o realizację dialogu, były super. Bardzo naturalnie. Naprawdę zarówno główny bohater, jak i ta pani drugi wypatrywacz pożarów spisali się aktorsko bardzo dobrze. Tylko mówili takie dyrdy mały, że ja po prostu nie mogłem tego ścierpieć. No, jak niewolnica Izaura po prostu. Tragedia.
No. Ale w takim razie najbardziej intrygujący tytuł. Nie, musisz zagrać Firewatch teraz. Muszę po prostu się przyjąć. Być może okaże się, że wytrzymam
godzinkę. Okazjonalne, ładne widoki. Dobra gra aktorska. Minusy wszystko reszta.
No nic. Nie wiedziałem, że po prostu będzie taka ciekawa dyskusja o Firewatch, więc zapytam was ostatecznie, czy jeszcze w coś graliście ostatnio, czy to właściwie taki cisza przed burzą, prawda?
Cisza przed burzą absolutnie, ale to ja jeden tytuł rzucę jeszcze na szybko właśnie, gier na szybko, bo ja w to akurat na telefonie grałem, a ponieważ mi się zdarza bardzo rzadko grać w coś na telefonie, to zapamiętałem. To wyszło też na Steamie, jeśli się nie mylę. Gra się nazywa Reigns.
Aha.
Od rządów.
Grałem. Jak i to dużo grałem. Właśnie? Już jestem w roku 2000, więc dużo grałem.
To faktycznie dużo. Ja tam jakoś około 800. Generalnie w wielkim uproszczeniu. Jest to tytuł, w którym zostajemy królem i całe nasze rządzenie opiera się na swajpowaniu w lewo lub w prawo.
Tak, podejmujesz decyzję.
Dokładnie, przychodzi nas ktoś i mówi, że ludzie się buntują, powinniśmy coś z tym zrobić. I możemy wyślić armię albo wyślić kościół.
Na przykład.
I cały myk polega na tym, że są cztery współczynniki. Właśnie ludność, kościół, armia i skarbiec. I przegrywasz w momencie, w którym dowolny z tych współczynników będzie pusty albo zapełniony na maksa. Czyli jeżeli będziesz robił tak, podejmujesz decyzję, żeby armia była bardzo zadowolona albo żeby rosła w siłę, to w momencie, w którym zrobi się na maksa zapełniona, to wtedy dostajesz informację, że armia się zrobiła płucz wojskowy i właśnie cię powiesili. A dla odmiany, jeżeli na przykład doprowadzisz do tego, że skarbiec spadnie na sam dół swoimi decyzjami, ciągle wydawaniem kasy, to dowiesz się, że całe państwo jest właściwie w rękach kupców i pozbawili ciebie króla i cię, tak, oligarchi ciebie wypędzili. I gra jest... wczoraj w nocy się złapałem, to był bardzo duży błąd, bo położyłem się do łóżka i stwierdziłem, a jeszcze odpalę sobie, raz sobie zagram, z rządy sobie przejdę raz i skończyło się tym, że grałem jakieś 40 minut i poszedłem, kurde, dużo za późno
spać. A ile najdłużej rządziłeś?
Jakieś 32 lata.
Mój rekord 53.
No, ale to już, tam w ogóle to też jest później, dobra, bo ta mechanika...
Im dłużej...
Tam szermierka, prawda, tak. I tam się
dzieje... Szermierka słowna, trochę a la Monkey Island, plus dodatkowe elementy, których jeszcze nie wyczaiłem. Ale im dłużej grasz, im dłużej jesteś władcą, tym na przykład dochodzą do ciebie, znaczy wpływają na ciebie przypadłości starego wieku, czy na przykład nie słyszysz dokładnie tego, co do ciebie mówią twoi doradcy, czy też poddani.
To jest wyborne, to jest
wtedy masz teksty takie, powiedzmy, takim językiem bełkotliwym napisane, czyli możesz się jedynie domyślać, o co chodzi i tak, że jak powiem, na pałę podejmujesz decyzję, ale powiem tak, mnie ta gra po pewnym czasie znudziła. Była zabójczo śmieszna przez jakiś tam czas, dosyć długi.
Przez pierwsze długi, ale... 40 lat.
Nie no, tam średnie rządy u mnie trwają tak 10-12, bo...
Tak, to jest mniej więcej wtedy coś się dzieje takiego, że nagle ups.
Nagle ups i jesteś albo najczęściej cię rzucają psom na pożarcie, albo oligarcha przejmuje. Raz była taka sytuacja, że ale to tylko raz mi się zdarzyło, że doprowadziłem do tego, że lud był bardzo zadowolony jednocześnie i był chyba kościół bardzo zadowolony, czyli były te słupki na maksie i zostałem pokojowo odsunięty od władzy i do końca życia żyłem sobie gdzieś tam na uboczu i postawili mi pomniki i w ogóle, także zostałem odsunięty od władzy pokojowo.
To było powiedzieć, że wygrałeś dzieje się jeszcze... życie.
Tak,
dzieje się jeszcze coś takiego, że pojawiają się czasami decyzje, które nie wpływają bezpośrednio na żadnych z tych słupków, a nawet jeżeli, to istotniejsze jest to, że one powodują jakieś inne rzeczy, czyli na przykład mamy ukochaną, idziemy z nią na grzyby, czy tam na spacer i możemy zjeść grzyba. I w momencie, w którym zjemy grzyba, to wtedy w tej rozgrywce do końca wszyscy postacie, które się pojawiają, mają uszy królicze. Albo na przykład pada decyzja, że przyjeżdża do nas jakiś tam handlowiec, czy kupiec i czy chcemy go przyjąć z honorami, czy chcemy go pogonić. I jeżeli go pogonimy, to może się nagle okazać, że on był ukrytym księciem innego państwa, który zrobi na nas najazd. I zginiemy nie przez to, że któryś ze słupków się zapełnił, tylko dlatego, że podjęliśmy jakąś decyzję, która doprowadziła do naszej śmierci.
Są też takie decyzje, które wpływają przez na rozwój czy wypadków w grze przez dłuższy czas. Na przykład możesz przez dłuższy czas, nie tylko przez czas swojego rządzenia, ale także twoich dzieci, mieć cały czas przypływ pieniędzy do skarbca i musisz w zasadzie tak rządzić, żeby nie doszło do maksimum, bo jak dojdzie do maksimum, to, no to odsuną cię od władzy jakoś, tylko starać się zbijać to i jak najbardziej, ale musisz też pilnować, bo w pewnym momencie ten przypływ się zatrzyma, jak jesteś przyzwyczajony do zbijania, to nagle możesz okazać, że nie masz kasy w ogóle i wtedy też giniesz, więc...
Generalnie świetny tytuł, ja go kupiłem na Androida za 3 dolce.
Ja kupiłem na iOS za 3 dolce.
Tak, naprawdę warto, tak jak mówię, w ogóle nie gram na komórce, to Reigns, czy tam jakkolwiek to się powinno mówić, Urysław może powiedzieć.
Reigns.
Absolutnie jak najbardziej warto.
No to super.
Nawet jak się znudzi, no bo 2000 lat, to ty pewnie spędziłeś tam kilka dobrych godzin.
No tak, bo to jest taka gra, którą wiesz, możesz włączyć sobie, popykać dosłownie przez 2 minutki, tak? 2 minutki i umrzeć. Tylko po pewnym czasie już tak grałem, chciałem dobić do tego 2000, bo myślałem, że coś się stanie specjalnego, ale się nic nie stało, więc...
Nie było tego Millennium Bug Year 2K.
Czekaj, ja sprawdzę, czy do 2000, czy bo już nie grałem od kilku dni, także zaraz będzie Reigns, którym to jest w tym roku. Building the Castle. Przepraszam, jestem w 1967, czyli zaraz będę.
Na dniach.
No. Jestem, no mam na imię Robert, jestem 77 królem.
A bo to rozumiem, że to się jakby, kiedy zaczynasz nową rozgrywkę, kiedy zaczynasz...
To jest, jesteś zawsze dzieckiem króla, który zginął. Czyli to jest tak, że zaczyna gra się chyba około 600 roku?
Nie, koło zerowego roku się zaczyna.
Zerowego? Właśnie, to już nie ten. Koło zerowego roku się zaczyna i potem jest tak, że
to ładna tam dynastia.
Następny król jest twoim dzieckiem i następny król jest twoim dzieckiem. Nawet jeżeli nie zrobisz potomka tak bezpośrednio, to jakoś tam jest ta dynastia przechodząca.
Od 1792 roku miałem króla Williama, który był 50 lat u władzy.
Piękna historia to jest.
Wspaniała historia.
Książki historyczne.
Pozytywne zakończenie.
No to co, nie wiem, Szardzie, chcesz jeszcze jakiś tytuł dorzucić, czy zamykamy?
Ja grałem jeszcze, to może szybciutko powiem, jako że mówię, robię sobie listę gier, które skończyłem, to Gears of War 3 w końcu skończyłem wczoraj. Poprzednio 22 września skończyłem Cube, Director's Cut i Cube, nie wiem, czy znacie tę grę. To jest gra w stylu Portala, taka z perspektywy pierwszej osoby, w której musimy rozwiązywać zagadki logiczne. Nie dysponujemy co prawda portalami, tylko specjalnymi rękawicami, które mogą wpływać na pewne elementy pomieszczeń, w których się znajdujemy i jest tam kilka kolorów tych jakby wyzwalaczy, które możemy za pomocą rękawic zmieniać i one na przykład powodują pojawienie się dodatkowych takich małych jakby sześcianów, po których możemy wchodzić, czy też powodują zaburzenie grawitacji itd., itd. Ogólnie jest to gra logiczna w stylu Portala, która pierwotnie powstała bez żadnej fabuły, był po prostu ciąg zagadek i to była gra Cube, a później dodano do niej fabułę i to jest wersja Director's Cut i ta fabuła jest całkiem, powiedzmy, znośna. Gra nie jest trudna, nie jest też jakaś super łatwa, nie jest to poziom ani Portalu, ani testu Turinga, ani The Witness, ale grało mi się bardzo sympatycznie, bo po prostu lubię takie gry. I
ona nie są jakieś łatki, że też można na przykład na Vive'ie grać?
Właśnie z tego co wiem, chyba jest taka łatka w wersji PC-towej, ale grałem na X-ie, ale może sprawdzę ją może na tym. Właśnie nie wiem, czy na Vive'a, czy na Oculusa. Na Vive'ie mogłoby się w nią ciężko grać, na Oculusie grałoby się w nią ciężko, jeśli by się poruszało, bo to jest...
Śpiesz się cieszyć Oculusa, bo tak szybko od niego wydawcy odchodzą.
A ta bzdura, to jest właśnie jakby pokazanie hipokryzji niesamowitej. Gdyby pan Palmer Lucky powiedział, że wspiera panią Hilarię, to by nie wiem, zaczęli być brawo, on jedynie tam dał pieniądze na to, żeby jakiś tam portal z memami.
W Ameryce to pokazuje, większe cyrki w polityce niż w Polsce, więc...
To jest ogólnie, jeśli ktoś przestaje tworzyć z powodu tego, że się nie zgadza z poglądami jakiejś innej osoby, to w zasadzie gdyby tak ogólnie zachowali się ludzie, to zawsze można znaleźć coś, co dzieli, tak? To nie jest problem. Gdybyśmy się wszyscy tak zachowywali, że ja na przykład od tej pory nie gadam z Piotrem, bo jemu się Firewatch podoba, no to co?
Ale wiesz, ale to jest zabawne, dlatego że jest taki sobie znany autor, oczywiście na pewno doskonale go znasz, Szardzie, Orson Scott Card, i on ma dosyć takie, jest takim konserwatystą, ma dosyć...
Tak, on jest mormonem w ogóle.
Tak, i on ma dosyć właśnie takie podejście do pewnych spraw, nie chcę tutaj rozwodzić się, jakich i tak dalej, ale no jest konserwatystą. I ze względu na te jego poglądy i organizacje, które wspiera, ludzie bojkotowali, wiesz, tak słyszałem właśnie, że bojkotowali na przykład takie gry jak Shadow Complex, dlatego że w Shadow Complex on współtworzył fabułę. Więc oni nie będą kupować Shadow Complex, jednej z najfajniejszych gier na Xboxa 360, tylko dlatego, że wątpię, żeby w ogóle tantiemy jakiś dostawał Orson Scott Card od Shadow Complex. Prawdopodobnie co miał zarobić, to już zarobił, ale oni nie będą kupować tej gry, bo nie będą wspierać, prawda, takiego człowieka. No więc, nie wiem, zawsze mi się
tak zwani SJW, Social Justice Warriors.
Ale powinno się po prostu rozdzielać twórców dzieła i tak dalej, bo bo wielu twórców, kiedy pozna się ich tak osobiście, no mogą rozczarować. A jednak książki, które piszą, to sama historia Sapkowskiego, tak, że po tej fali takiego hejtu, który się wylał po nim, po tym, to był Pyrkon czy Polkon?
Polkon.
Tak, gdzie on tak frywolnie dla rozbawienia publiczności nam rzucał takie różne teksty, nie zawsze no, kulturalne do powiedzmy do zacytowania, ale kwestia tego, że ile tego hejtu się na niego wylało i jaki, wiesz, jaki obraz się tworzy człowieka na tej podstawie, ale jak czytasz książki, prawda, Wiedźmina, wiesz, patrzysz na jego postać, na postaci, którą stworzył, no to jest zupełnie coś innego, wiesz, jakby nie ma tej korelacji, po prostu jest świetnym pisarzem, stworzył fantastyczne rzeczy, no a człowiekiem może być jakim jest, no nie? Ale no nie można pewno oceniać tego jego dzieła właśnie przez ten pryzmat jakichś wypowiedzi, jego stylu bycia i
gdyby
tak dalej.
Gdyby oceniać dzieło względem twórcy, to podejrzewam, że dla większości ludzi większość muzyki byłaby nie do zaakceptowania. Może nie większość, ale duża część muzyki rockowej byłaby nie do zaakceptowania. Ale nie tylko rockowej, ogólnie. Przecież bardzo często różnorodcy wykonawcy to są, no delikatnie rzecz mówiąc, buce, no.
No tak, no. Też woda sodowa uderza do głowy w tym momencie. I to jest naturalne, dlatego na przykład...
Albo nie będę oglądał meczu tej drużyny, bo tu jest zawodnik, którego nie lubię. No kurde.
No ale to też jest tak, że na przykład w momencie, kiedy... Kiedyś było tak, że jakby nie słyszałeś na przykład, co autor mówi, nie słyszałeś, co aktor mówi, dlatego że nie było takich kanałów dla nich, gdzie mogliby na przykład bezpośrednio kontaktować się ze swoimi czytelnikami, czy tam słuchaczami, czy cokolwiek, widzami, tylko ewentualnie na jakichś takich, nie wiem, zorganizowanych, nie wiem, spotkaniach, gdzie można było złożyć autograf i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, teraz, kiedy jest Twitter, kiedy jest Facebook, kiedy oni mają tą taką tubę, bardzo często im się zdarza chlapnąć. Wystarczy wejść w ogóle na polskiego Twittera, czy na w ogóle zachodniego, i tam są różne rzeczy, ale tak jak mówię, no, to są...
Gieraczkowie, zresztą też przypomnijcie sobie, co się stało z tym Philem Fishem.
No. Dokładnie.
A z drugiej strony to, że Twitter Hello Games i Twitter Shana Murraya od połowy sierpnia milczy.
No wiesz.
Bo on teraz jeździ sobie Ferrari po autostradach w Ameryce i kąpie się w kokainie.
Tak, jest taki fenomenalny gif z Woody Harrelsonem, gdzie on płacze ocierając z takim banknotami.
To jest z Zombieland.
Tak, więc to jest, rewelacyjne podkreślenie tego. Ja płaczę, tutaj wycieram te oczy, te łzy moje, no nie, tutaj stówka na jedno oko, dwie stówki na drugie oko, no nie, no, współczujcie mi. Nie, no to jest, ja tak powiem. No Man's Sky to jest gra, która dobrze sobie zrobić od niej przerwę na pół roku, dać im też trochę chwili spokoju. Gorzej, jak się okaże, że oni rzeczywiście po prostu nagle zniknęli. Nie ma już takiej firmy, nie ma tych pieniędzy w banku i tak dalej, tylko po prostu gdzieś na jakichś tropikalnych wyspach oni sobie żyją. No trudno, no nie?
Też dobry pomysł. Ja bym bardzo chciał żyć sobie na tropikalnej wyspie, tak. Przynajmniej przez jakiś czas.
No i tym optymistycznym akcentem pozwolę zakończyć odcinek sobie, bo... Jest on krótszy niż normalnie, ale na pewno jeszcze będą jakieś okazje, szczególnie, że właśnie tak jak powiedzieliśmy, nadchodzą tłuste miesiące do nagrywania dłuższych. Dziękuję.
Jeszcze mieliśmy powiedzieć trochę o karciankach, ale to pewnie w jakimś
kolejnym. Znaczy wiesz co, bo tak szczerze mówiąc, to tak sobie pomyślałem, że tak fajnie nam wyszło o tych grach, że w sumie mógłbym wspomnieć o karciankach. Zresztą możemy wspomnieć, że nic nam nie broni. Tylko ja ostatnio zauważyłem u siebie taki nostalgiczny taki powrót do karcianek właśnie tych, ale tych papierowych, prawda? I niedawno kupiłem sobie tam parę talii do Deadlands, tak się to w Polsce mówiło na Doomtown. Jest nowa wersja w ogóle tej gry, Doomtown Reloaded, nie? Ale to jest taka reedycja zrobiona w stylu Living Card Games, czyli to, co wydaje Fantasy
Flight Games,
tak. Jest fenomenalna karcianka ze starych, znaczy ona nigdy nie była jakoś tak specjalnie nie dorównywała na przykład mechanikom Magicowi, ale miała swój klimat i ja go bardzo lubiłem i też lubiłem karty, czyli oczywiście Star Wars CCG, nie? czyli Kaczenko Deciphera, tak to się chyba nazywała
chyba
ta firma.
Chyba Decipher, tak? Oni tak. Kilka zrobili karcianek.
Tak, oni się w ogóle takimi tematycznymi science fiction adaptacjami zajmowali, bo też zrobili Star Treka, tylko tego Star Treka ja nigdy nie poznałem. Miałem kiedyś karty w ręku i też mi się bardzo podobały, ale nigdy nawet nie miałem pojęcia o tych zasadach. Nie potrafiłbym zagrać, prawda? A w Star Wars no, uwielbiałem i ostatnio zacząłem też kompletować karty i tak dalej, ale no, to jest jednak drogi interes. Tylko o tyle jest dobrze, że w przeciwieństwie na przykład do innych karcianych, tak, nie wiem, jak Legendy Pięciu Kręgów, jak Deadlands, to nadal jest dużo osób, które posiada te karty i nawet czasami mają całe komplety, no tylko niekiedy to jest kwestia no dużego wydatku, żeby kupić. No ale ja uwielbiam w ogóle karcianki. Zresztą nawet ostatnio chyba jakaś taka karcianka się pojawiła, ale nie wiem, może Tarysławie jesteś bardziej na bieżąco z takimi elektronicznymi i nieelektronicznymi karciankami. Star Realms.
Star Realms jest bardzo fajny, tylko to nie jest kolekcjonerska karcianka.
No właśnie, ale ona jest...
To jest bardzo fajna gra w budowanie talii dla dwóch osób. Chyba z dodatkami też nawet dla większej liczby. To jest takie potrosze jakby wzięcie elementów budowania talii z Dominiona, ale wyrzuciwszy jakby wszystko, co w Dominionie było zbyt tak jakby jakby to powiedzieć, spowalniało rozgrywkę i było no, jakby niedopracowane. Czasami w Dominionie dochodziło do takiej kombinacji kart, że no, w zasadzie całe budowanie talii polegało na dodawaniu pieniędzy do tych talii i to wszystko. Natomiast w Star Realms to jest gra, która ja w nią sporo grałem, chociaż mam w wersji analogowej, jest też wersja cyfrowa i chyba na komputery i na Androida i na iOS i sporo w nią grałem. Naprawdę polecam sprawdzić, zwłaszcza, że ona jest dostępna chyba za darmo w wersji podstawowej. Bardzo sympatyczna dwuosobówka, bazowo i warto zagrać, ładne obrazki. Tylko jeszcze raz powiem, to nie jest gra kolekcjonerska. To jest, kupujesz pudełko tak. I grasz.
Czy to właściwie odchodzi się właściwie od tych kolekcjonerskich karcianek?
Znaczy, kolekcjonerskich w zasadzie już nie ma, albo jest mało, jest Magic, który rządzi i będzie rządzić. I są gry Living Card Games, ale te gry, które są, niektóre też już będą odchodzić, na przykład ta gra, która jest w świecie Warhammera 40, zostanie zakończona z końcem tego roku, bo jest...
Kończy się umowa.
Kończy się współpraca, tak. Fantasy Flight Games i Games Workshop.
Szkoda, szkoda. Chociaż Fantasy Flight Games ma tendencję do niesamowitego, w cudzysłowie, dojenia tych
marek. Dużo tych dodatków wychodzi, mamy Warhammera 40, już niedługo, mamy Grę o Tron, mamy Androida oczywiście, który tam bije rekordy popularności. Czyli Android, czyli nowa wersja starego Netrunnera z 90.
Tak, no właśnie ten Android roku. Netrunner to jest przykład tego, że ja zainteresowałem się tą nową wersją właśnie Netrunnera na początku, to kilka lat temu, kupiłem parę dodatków nawet, ale zrobiłem sobie przerwę i okazuje się, że po prostu tyle dodatków wyszło, że potrzebował teraz, nie wiem, może z 1000 zł, żeby wszystkie te karty dokupić i tak dalej, ale to jest tylko kwestia, wiesz, takiego kompulsywnego tej chęci posiadania wszystkiego, nie? To ci nie jest potrzebne, ale no to jest taka gra, że co miesiąc czy jakoś tak wychodzi jakiś taki mały dodatek. Jeśli ty kupujesz właśnie co miesiąc, czyli wydajesz tam 15 euro na paczuszkę, to nie jest jeszcze jakiś duży wydatek, ale kiedy sobie pododajesz to wszystko przez te wszystkie lata, no to jest...
Ja tak miałem z Warhammerem, tym Living Card Game, że wszystko kupowałem, bo to znakomita gra. Moim zdaniem z tych Living Card Games, które grałem, a grałem no chyba, może nie w większość, ale w połowę co najmniej, to jest chyba najlepsza, plus świetny świat. Świetna ilustracja, bardzo dobra mechanika przygotowana przez Erika Langa. Erik Lang to jest jeden z moich ulubionych projektantów gier planszowych i karcianych. Twórca m.in. Chaos in the Old World, świetnej planszówki w świecie Warhammera, a teraz także Blood Rage, która nam pobiła rekordy na Kickstarterze i też została niedawno przez Portal w Polsce wydana. Gra z przepięknymi figurkami, chociaż tak naprawdę figurki tam pełnią rolę li tylko estetyczną, mogą być tam dowolne pionki, bo to tak. Gra to jest takie klasyczne euro, ale dodanie figurek sprawia, że jest to takie połączenie Ameritrasza z euro. Bardzo fajna gra. Szczerze polecam, bo naprawdę pomysł, jakiś ktoś grał w grę Chaos in the Old World, gdzie wcielaliśmy się w rolę tych bóstw ze świata Warhammera, czyli Slaanesha, Tsinsha, Khorna i Nurgla i staraliśmy się zniszczyć, znaczy może nie tyle zniszczyć, co wywołać chaos w Starym Świecie i zdobyć jak najwięcej wyznawców oraz tam punktów chwały naszej, to jest jakby uproszczona i tak może nawet nie tyle uproszczona, co taka pod pewnymi względami bardziej elegancka wersja właśnie chaosu, Blood Rage. Bardzo, bardzo fajna gra. Szczerze polecam, chociaż tak naprawdę tytuł może być trochę zmylający, bo Blood Rage, czyli krwawy szał, jest wrażenie i też dzięki figurkom, że to gra o wyrzynaniu ciągłym, a tak naprawdę jest to gra o dokładnym planowaniu naszych posunięć i wcale nie posyłamy tony naszych wojsk na tabuny przeciwników, bo musimy się bardzo starać, żeby w ogóle chociaż jedną czy dwie figurki wprowadzić do gry. Ale bardzo fajna gra. No, tak zupełnie off topic zrobiłem, przepraszam bardzo.
Nie, ale nie, bo się cieszę, bo ja w ogóle, jeśli chodzi o gry planszowe, to też jestem no, jest jakiś w ogóle boom. Przez ostatnie lata naprawdę gry planszowe stały się jakby modne, no nie? Nie są już hipsterskie, bo na szczęście to jest zupełnie inny rodzaj popularności, ale jest coś takiego, że jakby kiedyś gry po prostu planszowe były takim dodatkiem. No, ktoś coś miał, jakąś zwykle jedną grę planszową gdzieś się miało, jak wyciągało się jakiś eurobiznes, grało się, każdy wiedział, znał zasady. A teraz takich naprawdę rozbudowanych gier, interesujących, takich właśnie z niesamowitą oprawą, no, przepięknie wykonanymi figurkami jest coraz więcej. Czasami to są gry, które na przykład mają bardzo słabą mechanikę, ale przepięknie wyglądają. Na przykład Zombicide, no to by się w szarcie nie spodobała.
Jest nędzna, Jezus Maria.
Ale grałem w Zombicide Black Plague i ona, wiesz, te figurki, no, wyglądają niesamowicie. Ja sobie myślę, że i w ogóle kwestia tego, ile ta gra kosztuje. Z taką ilością figurek, kiedy na przykład wiesz, ile figurki kosztują, kiedy kupujesz osobno je na przykład do Warhammera, prawda, 40 i tak dalej. Games Workshop na tym głównie zarabia. A tutaj masz naprawdę świetnie wykonane, nie wiem, czy one są po prostu odlewane, czy może drukowane komputerowo, czy coś takiego, ale te figurki fenomenalnie wyglądają. I wiesz, i masz taki dodatkowy klimat właśnie wynikający z tego, jak ta gra wygląda, wiesz, jak jest sympatycznie. Czasami jesteś w stanie wybaczyć niedociągłości związane z mechaniką, nie? Z pewnymi uproszczeniami. I no, nie wiem, jest jakiś taki boom i nie wiem, zastanawiam się, czy będzie w jakimś momencie jakiś przesyt tymi grami planszowymi, bo też zauważysz, że co się pojawi jakaś nowa gra, to ona jest tak fenomenalnie zaprezentowana, że chciałbyś ją mieć, ale pewnie się okazuje, że masz w domu no, nawet nie dziesiątki, czasami setki gier planszowych, prawda?
No,
i teraz
niestety.
W co grać, kiedy, no nie? Trzeba się zdecydować. To tak byś miał, no, nie wiem, trzy żony. No niektórzy mogą tak żyć, ale niektórzy no, jednak mieliby dylemat pewnie,
ale
prawda?
To jest, grań planszowym jest podobnie jak z komputerowymi, czy konsolowymi, czy też z książkami, innymi dobrami kultury. Po prostu jeśli się nimi interesujesz i je gromadzisz, to po pewnym czasie zaczynają pojawiać się naturalnie kubki wstydu. I
tak, tylko że
w przypadku
gry są
gier
jakby
planszowych jest, no, one są duże, bo gry są objętościowo też większe.
Tak, ale gry planszowe są stworzone tak, żeby miały te replay value, żebyś cały czas mógł grać, nie? Nawet im lepiej znasz grę, tym sprawia ci więcej satysfakcji w graniu w nią, prawda? Bo już te niuanse są poznane. A gry, czy książki, czy filmy, właściwie oprócz tego, że no, są pewne gry, czy pewne filmy, pewne książki, które chciałbyś nieraz przeczytać, nieraz skończyć i tak dalej, to jednak jest zagrasz, że to jest zamknięty rozdział, prawda? Że jakby jeśli chodzi o gry planszowe, to niewiele jest takich gier, które w tym kierunku idą. Na przykład, nie wiem, Pandemic to chyba ta wersja epizodyczna.
Tak. Jest bardzo fajna.
Tak, jest chyba Time Stories, to też jest taka gra, której tej właściwie jak już jak zagrasz za pierwszym razem, kiedy poznajesz te wszystkie tajemnice, poznajesz tą fabułę i tak dalej, to ta gra jest bardzo intrygująca, ale jakby
tam,
kolejny raz, kiedy grasz
zarówno Pandemic w tej wersji fabularnej, jak i Time Stories to są gry tak naprawdę jednorazowe.
No właśnie. No.
Znaczy jednorazowe, to one starczają na wiele godzin zabawy, to nie tak, że to zagrasz przez pół godziny i koniec, tylko w przypadku Pandemika to tak, to ta jednorazowość polega, że jest to kilkadziesiąt nawet partii, tak, między 12 co najmniej, a tak naprawdę około 20 kilku partii.
No właśnie.
W przypadku Time Stories to są jest kilka scenariuszy i każdy też może trwać wiele godzin, więc to nie są krótkie zabawy.
Mam do ciebie zupełnie dziwne pytanie. Czy zdarza się tobie mieć planszówki, które nie zostały nigdy rozpakowane?
Mnóstwo.
Aha. No bo ostatnio słyszałem taką teorię, bo ja mam tak z grami dla odmiany, że zdarzy mi się kupować gry, których nigdy nie wyjmę z folii, bądź też nigdy ich nie odpalę w przypadku dóbr cyfrowych, że jacyś tam psychologowie pracują nad pracą, która ma udowodnić, że w dzisiejszych czasach nie samo w sobie korzystanie z produktu daje najwięcej przyjemności, tylko moment kupowania go.
Oczywiście.
Tak naprawdę kupowanie jest w pewnym sensie celem samym w sobie i nawet jeżeli kupimy coś, co będzie potem leżało na półce, bo chcieliśmy to zawsze mieć, ale nigdy tego nie wykorzystamy, to przyjemność z tego zakupu jest równie duża, jeśli nawet czasami nie większa niż samo w sobie korzystanie z tego danego przedmiotu.
A rzeczywiście u mnie ciekawe tak jest teorie. Z niektórymi książkami. Mam mnóstwo książek, które kiedyś kupiłem na zapas i jeszcze się do nich nie dopchałem.
Bo jakby się nad tym zastanowić przez krótką chwilę w racjonalny sposób, to sama w sobie idea kupki wstydu nie ma absolutnie żadnego sensu. Dlatego, że jaki jest sens kupować gry, jeżeli masz inne gry, których jeszcze nie skończyłeś, albo kupować gry, które wiesz, że nie zagrasz, nie? No to jest całkiem interesujący mechanizm psychologiczny, który działa. Na sejlach, kupowanie gier, tak jak Damian mówi, na zapas. O, kosztuje tylko 6 dolców, zawsze chciałem to zagrać, to kupię. Mimo, że masz mniej więcej jakieś 45
dolarów. Ale wiesz, problem jest tak, że niektórzy kupują w dniu premiery i wtedy tworzą sztuczki kupki stylu, bo ja na przykład jak kupuję, teraz właśnie ze względów takich finansowych staram się nie budować takich kupek wstydu na zapas. No chyba, że się zdarza jakiś humble bundle i tak dalej, no to jest co innego, ale chodzi mi o to, że wiem, że na przykład chcę zagrać w Arkham Knighta, nie? Batmana. I wiem, że zagram w niego, ale do tej pory jeszcze nie kupiłem tej gry, bo wiem, że w końcu, jak już będę miał czas, żeby zagrać, to ta gra będzie mnie kosztowała, nie wiem, 20 euro, a nie 50, czy 40, czy tak jak w dniu premiery 60.
W przypadku gier planszowych to absolutnie nie działa, dlatego że niestety one są zazwyczaj dosyć drogie, zwłaszcza takie fajnie wydane i robiące większe wrażenie. No. Ale w przypadku gier cyfrowych, ja mam wrażenie, że troszeczkę działa taki argument, że im więcej na dany tytuł wydasz, tym szybciej w niego zagrasz. To znaczy, oczywiście to nie jest zawsze, ale jednak zazwyczaj jest tak, że gra kupiona w dniu premiery raczej trafi do tej konsoli, czy też na komputerze, a tytuł, który został kupiony na wyprzedaży albo w jakiejś tam super promocji rok czy półtora roku po premierze, to bardzo często trafi na półeczkę.
No to też, bo tak jakby wycena, tak, dokładnie, patrzysz na wartość.
Wiesz, jak wydasz 250 zł, to masz to ciśnienie, żeby jednak zagrać w ten tytuł. A jak go gdzieś tam kupisz w paczce Humble Bundle, to niekoniecznie.
Dokładnie. Stąd się tworzą te biblioteki mechanizmy. Gier, że teraz już nikt nie ma na przykład, nie wiem, 10 gier na Steamie, tak jak to było powiedzmy jeszcze 5-6 lat temu, tylko teraz każdy ma z lekko 200-300 gier.
Ja ciekawy jestem, bo to są bardzo interesujące zagadnienia i fajnie by było, gdyby się jacyś w cudzysłowie naukowcy za to wzięli, bo przecież widzimy, spędzając czas w ten czy w inny sposób w grupie osób o podobnych zainteresowaniach przez internet, z nimi się kontaktując, widzimy, że pewne zachowanie, tak jak wspomniana kubka wstydu, to nie jest zachowanie mnie, czy Rysława, czy ciebie, Damianie, tylko to jest coś, co zdarza się ogromnej grupie ludzi. Czy właśnie kupowanie na sejlach steamowych gier na zapas, bo ja taki mam przynajmniej argument, że zawsze chciałem w to zagrać, a teraz kosztuje tylko i tutaj jest.
Ale, ale to chyba zawsze było gdzieś w naturze człowieka, tylko teraz jak dodatkowo jeszcze cię jakoś kosztuje finansowe, to zaczyna się zastanawiać, czy to ma sens, bo ja pamiętam takie czasy, że ludzie chomikowali MP3-ki i mieli, wiesz, 500 giga tam, MP3, w życiu by nie przesłuchali wszystkiej tej muzyki. Ale byli po prostu jak cały internet. Po prostu mieli wszystko, tak?
Jest też teoria...
Teoria kolekcjonowania po prostu.
Po prostu kolekcjonowanie, jak najbardziej. I jest jeszcze kwestia tego, że podobno łatwiej wydaje nam się pieniądze wirtualne. To znaczy dużo łatwiej jest zapłacić za przedmiot w internecie, niż kupić go w sklepie na półce. Ten sam przedmiot w tej samej cenie. Łatwiej nam go jest kupić przez internet, niż będąc w sklepie włożyć go do koszyka i gotówką zapłacić.
Bo zawsze...
Chyba, że kartą w sklepie, to wtedy też bez różnicy.
Nie wiem, to jest ciekawe zagadnienie, ale mi się wydaje, że to po prostu też leży w naturze człowieka, że jak na przykład też kiedyś byliśmy biedni, mieliśmy mało, to teraz chęć posiadania tego, że mamy coś na własność. Na przykład wiele gier karcianych, które teraz na przykład sobie jakby odświeżam, tak? Czy przypominam, to ja w tamtych czasach, powiedzmy w latach, pod koniec lat 90., to jakby nie byłem w stanie finansowo, powiedzmy, wybrać więcej niż kilku karcianek. Nawet jak, też nawet trochę tak, no dwa słowa mieliśmy z Rysławem na temat tego, co moglibyśmy rozmawiać, jak wspomniałem właśnie Star Wars, to też Ryszard mówi, że po prostu miał inne karcianki, czy tam inne rzeczy, które jakby...
Inne wydatki.
Inne wydatki właśnie. I ja pamiętam, że zawsze interesowała mnie na przykład karcianka, która była generalnie mechanicznie dosyć słaba, przynajmniej takie wrażenie zawsze sprawiała, czyli z Archiwum Mix, The X-Files, nie wiem, czy kojarzycie taką karciankę, ale miała przepięknie wykonane karty. I dopiero teraz po latach udało mi się te karty skompletować, no to nie był też taki, nie wiem, czy akurat nie mam wszystkich, ale na tyle mam dużo, bo ja mam pełną kolekcję wszystkich kart z Archiwum Mix, no bo wyszła tylko podstawka i dodatek, nie? Więc jakby to jest trochę łatwiejsze, ale jakby spełniłem takie marzenie dziecięce, żeby mieć, prawda, karty tego. I nie gram, niestety, bo nie mam z kim w Archiwum X, ale no jest coś takiego, że czuję się jakby trochę lepiej, nie? Że ja rozumiem...
Żeby tutaj nie było wątpliwości, oczywiście ja też mam trochę planszówek, nawet pewnie z połowę z tych, które leżą na półce, które nigdy już nie zagrałem. Skończyło się na otworzeniu pudełka i zobaczeniu elementów.
Tak. Znaczy moją ulubioną grą planszową, która jest właśnie bardzo czasochłonna, to jest właśnie Elish Horror i dzisiaj czytałem, że wychodzi kolejny dodatek z tych dużych takich, chyba Dreamlands, The Dreamlands się nazywa? I to już jest, no, ja nie wiem jak to, gdzie to będę trzymał, prawda? Ale to jest, no to jest też kwestia w ogóle tego organizacji wolnego czasu, nie? Żeby na przykład zagrać w grę planszową, taką Elish Horror, to potrzebujesz bite 4 godziny. Czasami nawet dłużej, no zależy jak ci pójdzie, może czasami krócej, jak się poddasz i ci nie wyjdzie, ale no to jest niesamowite, tak jakby, niesamowite poświęcenie z własnej strony, jaka organizacja czasu. Znowu z grami, teoretycznie jest tak, że tak, dopasowujesz powiedzmy grę pod siebie, tak? Znaczy wybierasz typ gry, który w danym momencie pozwala ci się zabawić. Czy jak wspomnieliście o Rain, no to jest gra, którą można zagrać w każdym momencie przez kilka minut i właściwie to wystarcza. A są gry, które po prostu potrzebujesz, nie wiem, wyobrażam sobie, że na przykład zagrać taką cywilizację i tak dalej, to nie da się po prostu pyknąć przez 15 minut, bo to są nawet takie gry, które cię wciągają, że to jest tam jeszcze ten syndrom następnej tury i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe psychologicznie zagadnienie w ogóle. To chomikowanie, ta chęć posiadania i tak dalej. No, kobiety już zawsze, od zawsze wiedziały, że zakupy poprawiają nastrój, a my teraz chyba dopiero zaczynamy to rozumieć jako mężczyźni właśnie z takim tylko dla nas charakterystycznym opóźnieniem. I tym znowu optymistycznym akcentem. Panowie, bardzo...
Pytanie, czy to optymistyczny akcent?
Bardzo dziękuję za spotkanie w wirtualnym studiu. Dziękuję Ryszardowi.
Dziękuję bardzo.
Piotrkowi.
Dziękuję bardzo.
Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, na Facebooku grupa Fantasmagieria, podcast Fantasmagieria.
Żeby... Podcast Grysław, znaczy się oczywiście, bo tu przejąłem kontrolę, tylko tak zakulisowo.
Fantasław, tak.
Fantasław.
Żeby, pamiętajcie, żeby codziennie słuchać codzienników rozgrywki Piotrka.
Tak, zapraszam jak najbardziej.
Cisnąć Ryszarda o to, żeby nagrał kolejny odcinek angielskiego dla graczy. Żeby znaleźć
nagra jak najbardziej. Ale no tak więc... w ogóle to teraz będę w ten weekend, nie wiem kiedy będziesz prezentował Fantasmagierię, natomiast ten weekend będę na zlocie fanów Diablo i będę taką prezentację robił na temat właśnie historii, lokalizacji Diablo 2.
To czerwony dywan i tak dalej, zasłużona persona dla Diablo w Polsce.
Myślę, że na pewno duża część osób by się poparła z moim stwierdzeniem, gdyby udało się tobie to jakoś tam zarejestrować.
Z tego co wiem, to będzie rejestrowane, tylko nie mogę obiecać, że nie powiem czegoś, co nie będzie mogło być opublikowane. Więc okay. To jest taki problem. Ja będę musiał bardzo się szczypać w język, żeby... Nie, no, staram się... Ja podpisałem w życiu bardzo dużo tych NDA-ów różnych i jak nigdy...
Niektóre trwają po wieki wieku.
Nie zdarzyło mi się zdradzić jakiejś tajemnicy, ale czasami muszę się, jako że jestem gadułą ogólnie niestety, czasami są takie chwile, które wywołują u mnie gadulstwo, czy może nie chwile, są takie zjawiska, czy też wydarzenia, które te gadulstwo wywołują i muszę się wtedy bardzo mocno szczypać, żeby czegoś za dużo nie powiedzieć. No,
i pewnie teraz jeśli chodzi o Diablo, to jest pewnie nie jedna historia, którą można byłoby zdradzić.
Znaczy, akurat o Diablo 2 to mogę mówić chyba, wydaje mi się, w miarę spokojnie, chociaż najbardziej pikantnych rzeczy i tak nie powiem, no bo to są bo się nie mówi takich rzeczy, ale jakby to minęło już 16 i 15 lat od dodatku, więc można spokojnie tam.
Ale a propos Diablo 2, nie wiem, czy widzieliście, jakiś jest projekt Diablo 2 HD. Ktoś nad tym siedzi. Ale nie wiem, czy mieliście okazję.
Ja myślę, że w momencie, w którym schodzimy na rzeczy z Diablo, które ewentualnie mogłyby się pojawić, to Rysław nagle będzie bardzo milczący, więc...
Aha. Ja powiem tak, widziałem to i szczerze myślę, że to jest ściema.
Aha. No właśnie, bo to tak właściwie jest teaser taki, nic więcej, nie, żadnych konkretów. No, ale... Powiem tak, że ja bym chętnie w ogóle do Diablo 2 wrócił, gdyby to była taka odświeżona wersja. Ja nie mówię, żeby zrobić jakiś totalny remake, tylko żeby ją troszeczkę właśnie poprawić, no nie, to rozdzierżyć przede wszystkim, no bo
wiesz,
to inne
plotki
czasy.
I fani teorii spiskowych i ludzie, którzy potrafią wyciągać wnioski z naprawdę małych rzeczy, sugerują, że prędzej czy później, to też dobrze stwierdzenie, doczekamy się, tylko że właśnie niby prędzej doczekamy się zapowiedzi Diablo 4.
Ja myślałem, że powiesz, że Half-Life 3 w końcu się pojawi.
Nie.
Bo ilekroć widzę, że ktoś mówi na tym, że gdzieś ktoś coś zobaczył, ktoś miał koszulkę albo nie wiem, ktoś wypocił lambdę na koszulce, więc to znaczy, że będzie...
Nie, no jest cała, słuchaj, wielka teoria, która już została potwierdzona przez co najmniej cztery różne fakty niezwiązane ze sobą, że Blizzard teazuje właśnie nadchodzącą kolejną część Diablo. Mhm. Wiesz, nigdy nie wiesz.
Znaczy, dla mnie jaka Diablo... Diablo Arcade jest tak dobrą marką, że to, że Diablo 4 będzie... To jest
bezpieczne obstawienie, że tak. Na pewno zostanie zapowiedziane Diablo 4. Kiedy? To się okaże.
Tak, tak. No mi się wydaje, że tutaj milczący Rysław nam właśnie określił, że prawdopodobnie następny rok, więc nie jestem źle.
ja nic nie powiedziałem.
Mamy to na taśmie. Nie?
Ja na serio nic nie wiem.
Usłyszeliście to pierwsi od Rysława w 2017
roku. Chętnie chciałbym...
Nie no, śmiech,
ja uwielbiam Diablo, chociaż teraz...
W 2017 będzie 5 lat od premiery trójki, więc faktycznie chyba czas najwyższy. Ile było lat między dwójką a trójką?
Dużo już przetłumaczyłeś tekstów do Diablo 4?
Ja nic nie wiem o Diablo 4, naprawdę. Chciałbym coś wiedzieć, Diablo 4, ale pierwszy słyszę.
No nie, jasne, nie będziemy pytać.
Diablo, co to za gra?
Nie będziemy cisnąć ale tak 2017.
Było, ja chciałem powiedzieć, że 362 odcinek Andreas Magiri 3 na początku to jest oczywiście znak Half-Life'a, a 6 i 2 to jest nazwa kodowa też tej serii, więc ten odcinek stanowi potwierdzenie, że Half-Life 3 będzie.
No, ale...
I tym optymistycznym
tak,
akcentem...
Tytuł odcinka będzie Diablo 4 2017.
Diablo 4 potwierdzone. No.
Nie, wydaje mi się, że tytuł odcinka będzie miał coś z Firewatch, że to jest gra dla wiadomo kogo, zrobiona przez wiadomo kogo.
No to super. Dobra, dziękuję panowie.
Dziękuję bardzo.
Było mi strasznie miło. Jak zwykle wyszło troszeczkę dłużej niż planowaliśmy, ale o to chodzi w tym wszystkim, więc... Pamiętajcie, że możecie też wesprzeć Fantasmagierię, na przykład przez PayPala, wysyłając drobne datki na dachmanmopofantasmagieria.net. W tym tygodniu bardzo chciałbym podziękować Pawłowi, Krzysztofowi, Marcinowi i Wojtkowi. Naprawdę bardzo dziękuję. No to co? No to do następnego. Trzymajcie się.
Do następnego.
Cześć.